Witam wszystkich braci i wszystkie siostry, którzy dzisiaj wspólnie tutaj z nami się tak zgromadzają. Na zaproszenie zboru w Bydgoszczy mamy możliwość spotkania online. Bardzo popularne są te spotkania. No i właściwie można powiedzieć w wielu wypadkach jedyne, jakie możliwe są w dzisiejszych czasach. Temat, który będę chciał przedstawić, obejmie nasze dzisiejsze obydwa spotkania, czyli będzie także i po przerwie kontynuowany. A to z powodu wielu różnych rzeczy, które w tym temacie się znalazły. Nazywał się będzie Wizja przemienienia Jezusa. Na pewno sam tytuł już wszystkim nam mówi, o co będzie chodziło. Ktoś powie, ale aż dwie części, Wizja przemienienia Jezusa, no to znamy ją, można ją rzeczywiście przypomnieć, coś o niej powiedzieć, ale dwie części, no właśnie, wyszło tak, że zrobiły się z tego dwie części. Jest ona zapisana w trzech różnych Ewangeliach. Ja przeczytam w tej chwili pierwszy zapis z Mateusza 17 rozdziału, tak żeby sobie tą historię z przemienieniem przypomnieć, a potem przeczytam jeszcze z Łukasza, bo Łukasz będzie naszą podstawą, gdy zawiera więcej szczegółów niż Mateusz czy Marek. Ale zacznijmy od przypomnienia sobie tej historii, tak jak zapisał ją Mateusz w 17 rozdziale, od 1 do 13. A po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra, Jakuba, Jana, brata jego, prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. Oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty, dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny zakrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie. A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo. I przystąpił Jezus i dotknął się ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. A podniósłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. A gdy schodzili z góry, przekazał im Jezus, mówiąc: Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych. I pytali go uczniowie, mówiąc: Czemu więc uczeni w piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz? A on odpowiadając, rzekł: Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim co chcieli, tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu. I przenieśmy się jeszcze do tego dopisu tego samego wydarzenia z Łukasza 9. Niektóre małe szczegóły się będą różniły. Łukasz w 9 rozdziale rozpoczyna ten opis od 28 wersetu po 36. Czytamy w wersji Łukasza. A mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał sobą Piotra, Jana, Jakuba, wszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen, a gdy się obudzili, ujrzeli chwałę jego i tych dwóch mężów, którzy przy nim stali. A gdy oni rozstawali się z nim, Piotr, nie wiedząc, co mówi, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być, uczyńmy więc 3 namioty, jeden Tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. A gdy on to mówił, powstał obłok i zacienił ich i zlękli się, gdy wchodzili w obłok. A z obłoku odezwał się głos: Ten jest Syn mój wybrany, tego słuchajcie. A gdy ten głos się odezwał, okazało się, że Jezus był sam. A oni przemilczeli to i w tych dniach nikomu o tym nic nie mówili nic o tym, co widzieli. To są dwa opisy, jakie sobie przypomnieliśmy. Z Marka nie będę czytał, za wyjątkiem pierwszego wersetu. Zaraz powiem, dlaczego jednak pierwszy werset z Marka też sobie przytoczymy. 9 rozdział jest to u Marka, od wersetu 2. A po 6 dniach wziął Jezus z sobą Piotra, Jakuba, Jana, wprowadził ich tylko samych na wysoką górę, na osobność i przemienił się przed nimi. Dlaczego tylko wziąłem pierwszy werset z Marka? Dalej szczegóły są takie same jak albo u Mateusza, albo u Łukasza, także Marek nic nowego nie wnosi, a pierwszym wersetem chciałbym tylko pokazać co? Że Mateusz, gdy zaczyna tą historię, mówi, a po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra, Jakuba, Jana. Marek powtarza to samo, a po 6 dniach wziął Jezus z sobą Piotra, Jakuba, Jana. Ale Łukasz mówi w tym wersecie 28, od którego zaczynałem swój opis, a mniej więcej 8 dni po tych mowach. Więc chciałbym zacząć od pytania, kiedy to było? 6 czy 8 dni po jakichś mowach. A te mowy, o których tutaj, że tak powiem, nasz pan, ewangeliści mają na myśli, to jest to, że nasz pan w każdym przypadku w wersecie bezpośrednio przed opisem historii przemienienia powiedział: zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Tak powiedział i potem albo 6 dni później, jak podaje Mateusz i Marek, albo 8 dni później, jak podaje Łukasz, nastąpiła historia z przemienieniem, czyli zabrał 3 uczniów na górę i tam się przemienił. Więc pytanie podstawowe. 6 dni po tym fakcie, po wypowiedzeniu słów, że niektórzy żyjący nie umrą, aż zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie, czy to było 8 dni? Wyżsi krytycy już mieliby, prawda, pożywkę, żeby atakować zapisy biblijne. No, jeden mówi 6, drugi mówi 8, a to przecież 2 dni różnicy. Otóż okazuje się, że ma to taka, może warto o tym wiedzieć, dlatego wprowadziłem to tutaj na początek tego wykładu, bo to się powtórzy także przy innych sytuacjach. Sposób liczenia czasu. Mateusz i Marek trzymają się greckiego sposobu liczenia czasu, a grecki sposób uwzględnia tylko pełne dni. Czyli żeby był coś trwało dzień, 2 lub 3, to muszą minąć pełne 24 godziny z tego dnia, z tych dni poszczególnych. Natomiast Łukasz liczy po żydowsku, a Żydzi uwzględniali także niepełne dni. W naszym przypadku Łukasz, licząc po żydowsku, uwzględnia dzień wypowiedzenia słów przez Jezusa, czyli że niektórzy tutaj żyjący nie zobaczą, tak, nie umrą, aż zobaczą Jezusa w chwale. I to już dla Łukasza był pierwszy dzień. A ilu liczą także dzień przemienienia? To dla Łukasza był ostatni dzień, ale drugi. Tak, to jest ten drugi dzień, który mamy, którym oni się różnią. Czyli Mateusz i Marek mówią, że było 6 dni, bo nie liczą dnia, w którym nasz pan powiedział, że niektórzy tutaj żyjący nie umrą, aż zobaczą Syna w chwale Królestwa, i nie liczą dnia przemienienia. Liczą tylko pełne 6 dni między zapowiedzią, że niektórzy nie umrą, zanim nie zobaczą Pana przychodzącego w chwale Królestwa, i do dnia tuż przed dniem przemienienia. Natomiast Łukasz uwzględnia je wszystkie. Więc stąd się biorą te różnice. Mamy to bardzo dobrze pokazane chociażby w śmierci naszego Pana, w czasie przebywania przez Niego w grobie. Jak długo nasz Pan był w grobie? No 3 dni, wszyscy wiemy, że 3 dni. Ale czy liczyliśmy, ile czasu zajęły te 3 dni? Tylko 39 godzin. Ktoś powie 3 dni, no to 3 razy 24, no to wychodzi, bardzo dużo godzin. 39 to nawet prawie że połowa tego okresu. A to są 3 dni? 39 godzin to 3 dni, to są 3 doby. Według żydowskiej rachuby dzień pierwszy, czyli piątek, kiedy nasz Pan był umarł o 3 po południu, trwał tylko 3 godziny. Piątek. Nasz Pan był martwy przez 3 godziny w piątek, a dla Żyda wystarczyło, żeby już policzyć mu cały dzień. Pierwszy dzień, jaki nasz Pan nie żyje. Potem był pełny drugi dzień, prawda, sobota, sabat, i 12 godzin z niedzieli do 6 rano, jak się zakłada, więc mamy w sumie 39 godzin i już możemy powiedzieć, licząc po żydowsku, że były to 3 dni. Gdyby Grecy to liczyli, pewnie by powiedzieli, że nasz Pan był tylko jeden dzień w grobie. Pominęliby piątek, pominęliby niedzielę, bo był tylko fragment niedzieli. Jak my dzisiaj liczymy czas? Pewnie jak to, że tak powiem, woli, jak mu się uda, albo co jest dla niego bardziej korzystne. Hotele liczą po żydowsku. Jeżeli byśmy założyli na przykład, że doba hotelowa kończy się o godzinie 11 każdego dnia, 11, to gość, który by przybył do hotelu o 10 rano, godzinę przed rozpoczęciem się nowej doby, byłby obciążony kosztami jeszcze poprzedniej doby, za samą jedną godzinę pobytu w tym hotelu. A gdyby następnego dnia odjechał o godzinie 12, gdyby się nie wrobił do 11, tylko został o 12, godzinę po, to by mu policzyli godzinę z 3 doby hotelowej. Czyli będąc w hotelu tylko 26 godzin, zapłaciłby za 3 dni. No tak liczą hotele dzisiejsze. Myślę, że w ten sposób to w życiu codziennym chyba też tak pewnie liczymy. Na przykład jak wiosenna równonoc wypada 21 marca o którejś godzinie, 21 marca, to bez względu na to, o której godzinie ona wypada, to chyba uważamy już ten dzień za pierwszy dzień wiosny. Czy dopiero następny dzień jest pierwszym dniem wiosny? No tak się właśnie biorą różne różnice w liczeniu. Tyle, jeśli chodzi o rachubę. Czy to było 6 dni po wypowiedzeniu, że niektórzy nie umrą, aż zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w chwale, czy to było 8 dni później. Rozumiemy, że to są dokładnie te same okresy, w tym samym momencie, nie ma tutaj żadnej sprzeczności, inny sposób liczenia, grecki i żydowski. To, że w naszej historii pojawili się Mojżesz i Eliasz, nie jest oczywiście dowodem nieśmiertelności duszy, przynajmniej w odniesieniu do tych dwóch osób, ani ich zmartwychwstania, gdyż oni w ogóle w tej scenie się nie pojawili. Tam nie było żadnego Mojżesza, tam nie było żadnego Eliasza. Była to jedynie wizja, podobna do tych z objawienia. Co Jezus potwierdza, bo jak przypominałem zapis z Mateusza 17, to w wersecie 9 nasz Pan mówi, żeby nie mówili nikomu o tym widzeniu, o tej wizji. Sam nazwał to wizją. Także te osoby, Mojżesz i Eliasz, wtedy w tym momencie, ta wizja się odbywała, byli martwi, spoczywali w grobie, nawet nie wiedzieli, że ich postacie, ich imiona są wykorzystane do tej wizji i że coś w ten sposób oni pokazują. No ale dlaczego o tej wizji będziemy mówili? Bo właściwie przeczytałem ją z dwóch opisów i można byłoby sądzić, że pewnie wystarczy, że pomieliśmy sobie już tą wizję. Chcemy się zastanowić, dlaczego ta wizja w ogóle miała miejsce? Po co nasz Pan takie wydarzenie zainscenizował? I widać wyraźnie, że chodziło przynajmniej o dwa różne cele. I omówimy sobie każdy z tych celów. Pierwszy będzie znacznie, znacznie krótszy, drugi będzie znacznie, znacznie dłuższy. To ten drugi sprawia właśnie, że się nie wyrobimy do przerwy, tylko musimy wejść po przerwie i kontynuować ten drugi, bo ledwie go zaczniemy przed przerwą. Czyli najbardziej oczywisty cel tejże wizji, zabrania apostołów na górę, pojawienia się w wizji podobizny Mojżesza i Eliasza jest taki, że bezpośredni uczestnicy tego wydarzenia mieli z tego odnieść jakąś korzyść. A bezpośredni uczestnicy to nasz Pan i uczniowie, trzech uczniów. Ktoś powie, nasz Pan też miał z tego jakąś korzyść odnieść? No z pewnością tak. Na pewno chodziło o to, żeby naszego Pana pocieszyć i wzmocnić na czekającego doświadczenia. Ktoś powie, a skąd to o tym wiesz? No, wynika to jak gdyby z opisu. Mojżesz i Eliasz bardzo długo z naszym Panem rozmawiali. Zauważmy, że większość tego, właściwie większość, no tak, prawie wszystko, o czym oni tam mówili, jest tajemnicą. To było między nimi a naszym Panem. A skąd wiemy, że bardzo długo rozmawiali? No bo jak czytaliśmy, apostołowie zdążyli w tym czasie zasnąć, jak trwała ta rozmowa, trochę się przespali, no chyba nie zasnęli na 5 minut tylko, jak się ktoś zaprzyśnie, to chociaż te pół godziny do godziny będzie spał. Potem, gdy się obudzili, rozmowa wciąż trwała, gdy się obudzili, więc możliwe, nie wiemy, co tam następowało, co Bóg do naszego Pana miał do powiedzenia przy pomocy tych dwóch osób w tejże wizji obecnych, ale być może nasz Pan dowiedział się o czymś ze Starego Testamentu, bo nie od tych dwóch osób, które nie żyły wtedy, ale coś ze Starego Testamentu dowiedział się na temat swojej drogi, jaką jeszcze miał do przejścia, na temat swojej ofiary, którą miał złożyć, bo te dwie osoby dużo, długo z nim rozmawiały, a na pewno nie była to rozmowa o pogodzie, ani o czymś tylko dla grzeczności, żeby z czymś zająć czas. O, uczniowie posnęli, to nie będziemy ich budzić, porozmawiamy sobie o czymś, a jak się zbudzą, no to jeszcze chwilę porozmawiamy i znikniemy. Nie znamy treści, tak jak mówiłem, nie znamy treści tej rozmowy, jest tylko jeden szczegół podany, mówili o jego zgonie. I ten szczegół został jak gdyby udostępniony nam, czytelnikom, czy też apostołom. Apostołowie, gdy się zbudzili, gdy byli jak gdyby świadomi, o czym oni mówią, to tylko krótka informacja, mówili o zgonie. Dlaczego było ważne, żeby o zgonie mówili i żeby apostołowie wiedzieli o tym, że oni z naszym Panem o zgonie rozmawiali? No, żeby przygotować uczniów na to, co się niebawem miało stać z Jezusem. Do czego oni wydawali się w ogóle nieprzygotowani, bo cały czas myśleli jednak, no nie widzieli jeszcze roli naszego Pana jako tego, który musi umrzeć, złożyć okup. Raczej widzieli naszego Pana jako króla, który przyjdzie, i gdy przyjdzie, będzie już królem gotowym do panowania, królowania nad nimi, a przez nich nad resztą świata, bez potrzeby jakiejkolwiek ofiary. To w ogóle było niedostrzegane, niezauważane, potrzeba śmierci. W Mateusza 16, 21-23 możemy przeczytać: od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy. Musi wycierpieć wiele od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia zbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Może bardziej nie myślisz w sposób typowy dla Boga, tylko w sposób typowy dla człowieka. miało to, ta informacja, że rozmawiali z nim o zgonie, miała ich pewnie upewnić, że pomimo pozornego końca misji naszego Pana w postaci ukrzyżowania, no niemniej jednak śmierć kończy działalność, więc pomimo tego pozornego końca, bo Jezus został ukrzyżowany i zmarł, tak naprawdę miał to być dopiero początek Jego działań jako Mesjasza i Króla. Jest to z pewnością dużym dowodem troski Boga i Jezusa o ich lud, często, czyli o nas, często słabej wiary, często niedojrzałych. Dodatkowym wzmocnieniem dla uczniów z pewnością był także ten głos samego Boga, który schodząc z góry usłyszeli, bo wtedy Bóg jeszcze powiedział, potwierdził, że to jest ten Syn Boży, żebyście Jego słuchali. Bóg odezwał się tylko tak dwa razy. Najpierw raz było to przy chrzcie w Jordanie i raz w tej właśnie wizji. Jeszcze z istot takich duchowych, jeszcze aniołowie, jak wiemy, głośno śpiewali przy urodzeniu się naszego Pana, wyrażali swoją radość i zainteresowanie, co przy okazji też jest ciekawe samo w sobie, że prawdopodobnie ci aniołowie nie byli wysłani, bo oni żadnej misji nie mieli. Oni tylko się pojawili, żeby zaśpiewać, że się cieszą. Czyli widać, jakie to są ci aniołowie, którzy nie upadli, bo na pewno tylko ci tam się zjawili. Jak oni się cieszyli z faktu, że boski plan zbawienia przechodzi w kolejny etap, że oto się Syn tutaj pojawił, Logos, oni przecież to obserwowali, to przejście, to przechodzenie Jego narodziny i wyrazili swoją radość z postępu boskiego planu, który z pewnością wtedy dokonał dużego kroku do przodu. Nawet jak nie rozumieli dokładnie, o co jeszcze wszystkim chodzi, to wiedzieli, że Bóg coś robi i coś na pewno bardzo, bardzo ważnego. Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Jezusem o śmierci i chwale naszego Pana, to nawiązanie do czego? Mojżesz na pewno wiąże się z zakonem, czy nawiązanie do zakonu, a Eliasz nawiązuje do proroków, bo był jednym z nich. Czyli dlatego sąd dla naszego Pana, dla uczniów, obecność tych dwóch osób, Mojżesza i Eliasza, była ważna. To było pokazanie im, że zarówno zakon swoimi typami, cieniami, jak i prorocy, tak, czyli pokazani tutaj w Eliaszu, wskazywali na potrzebę zgonu naszego Pana w Jerozolimie. Że nie myślcie, że Jezus, który mówi wam o śmierci, przygotowuje was, a wy nie wiecie, jak to rozumieć i raczej jeszcze nawet próbujecie go odwieść od tego zamiaru. To wszystko zostało przez typicznego, antytypicznego Mojżesza, zakon i Eliasza, proroków, przewidziane. Wystarczy sobie przypomnieć ofiary cielca z Dnia Pojednania, do którego może były robione aluzje, wtedy nie wiemy. Ucieczki, tak, miasta ucieczki w Izraelu. Liczne proroctwa, chociażby Izajasz 56, czy zapisy z psalmów 22, plus to, co możemy przeczytać w Łukasza 24, 25 do 27. Łukasz 24, 25 do 27. O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co mówili prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I znowu od Mojżesza, przez wszystkich proroków, Eliasz był jednym z nich. Albo pierwszy list Piotra 1, 10 do 11. Pierwszy Piotra 1, 10, 11. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania zastąpiliście. Umiłowani, napominam wam, abyście jako pielgrzymi i współuchodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy, a to chyba nie chodziło mi o ten werset, bo raczej... Tak, chyba jakaś pewnie pomyłka, bo nie widzę tutaj nawiązania do tego, co jest moim tematem, czyli ten werset skreślamy, nie udał się. Ale Łukasz 24 mówił o tym samym.
Pierwszy Piotra 1,10 to jest ten fragment.
Jest?
To znaczy...
Czy to ja źle otworzyłem moją Biblię? Jak to ja czytałem naraz? A no tak, to źle czytałem moją Biblię. Zgadza się, dokładnie. Pierwszy Piotra o tym... To się otworzyłem, może nie Piotra. Tak, tak, czyli wracamy. Dziękuję za podpowiedź. Pierwszy Piotra 1,10,11. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Czyli właśnie niby wszystko było. I cierpienia, śmierć, uwielbienie, ale oni przeskakiwali w Starym Testamencie te fragmenty, które mówiły o cierpieniu i śmierci i raczej skupiali się tylko na uwielbieniu, no bo razem z tym uwielbieniem coś dla nich też miało być jakiegoś wyniesienia trochę. Ktoś może zapytać, skąd uczniowie wiedzieli, że to byli Mojżesz i Eliasz? Nie wiemy na pewno, ale albo Jezus wymienił ich imiona tam na górze, albo powiedział o tym apostołom, gdy z góry schodzili, że te dwie postaci, które z nim rozmawiały tak długo, długo, to właśnie byli ci dwaj mężowie ze Starego Testamentu. To literalne zastosowanie do apostołów i naszego Pana z czasów pierwszego Adwentu nie jest jednak jedynym, ani nie jest najważniejszym. Bo w historiach, obrazach, typach Biblii najważniejszy jest zawsze antytyp, a nie litera, która coś tam zapisuje. A wizja przemienienia na górze jest jedną z takich historii. Jest jednym z obrazów, jednym z typów, które mają głębsze nauki. No i te głębsze nauki właśnie nas interesują i tak przechodzimy powoli do tego głównego znaczenia sceny przemienienia. Zaprowadzania chwały Chrystusa w Jego Królestwie. Nasz Pan wprost mówi o tym, że jest to On w swoim Królestwie, przychodzący w swoim Królestwie, że ta wizja właśnie to miała ilustrować. A nieco później jeden z świadków, prawda, tejże wizji, Piotr, już w swoim własnym liście napisze o tym wprost. Mateusza 16:28 jeszcze przypomnę, więc Mateusz 16:28, tak? Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Zapowiedział i potem 6 dni później, czy też 8 dni później, zależnie jak będziemy liczyć, nastąpiła ta wizja. Więc on miał na myśli tą wizję, nie miał na myśli swojego rzeczywistego królestwa. Nasz Pan nie powiedział, że wśród stojących tam słuchaczy są tacy, którzy dożyją do czasów, kiedy on naprawdę przyjdzie, tylko dożyją te parę dni jeszcze, 6-8 dni i zobaczą go w tejże wizji właśnie. Tylko miał to na myśli, przy czym też miał na myśli tylko 3 osoby. Dlatego powiedział, że są tacy, niektórzy, nie wszyscy, 3 osoby. I później jeszcze mówiłem, Piotr, który był jednym ze świadków tego przemienienia, w drugim Piotra, w pierwszym rozdziale, mówi o tej, nawiązuje do tej wizji przemienienia. Zobaczmy, jest to 2 Piotra 1:16-18. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości, zauważmy, naoczni świadkowie Jego wielkości. Nie miał tu na myśli, że on miał przywilej widzieć naszego Pana, bo miał, ale to nie o to mu chodziło. Chodziło mu o to na górze. Naoczni świadkowie Jego wielkości. Nie tylko takiej przyszłej wielkości, tylko w tej wizji zobaczyli Jezusa jako kogoś bardzo, bardzo wielkiego, bo i oblicze odmienione, szaty zmienione. Czytam dalej. Wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały. To jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I teraz zobaczmy, wprost robi aluzję, odniesienie do tego wydarzenia na górze. A my, będąc z nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Pamiętał jeszcze Piotr, lata później o tej wizji, o tym widzeniu i się na nią powoływał. Historie, obrazy, typy Biblii są podane w sposób, którego szczegóły są dopasowane. To warto o tym pamiętać. Mówiłem o tym w wykładzie Śmierć i pogrzeb Abrahama. Też to teraz powtórzę, żebyśmy nie dziwili się pewnym szczegółom, które możemy spotkać. Ci, którzy nie rozumieją głębszej myśli, którą nasz Pan Bóg chcieli zawrzeć w różnych biblijnych opisach, mogą się gorszyć nawet takimi opisami. Na przykład niektórzy się mogą gorszyć, dlaczego nasz Pan przeklął drzewo figowe. Co mu biedne drzewo zrobiło? Więc, a on to zainscenizował specjalnie, żeby jakąś głębszą myśl przekazać. Jak ktoś jej nie rozumie, to będzie się potem wymądrzał i krytykował Boga i naszego Pana za piękne przekazy prawdy, które oni w ten sposób zawarli. Także gdy rozważamy wiele, wiele rzeczy w Biblii z punktu widzenia litery, mogą one często prowadzić do wniosku, że są albo niedokładne, albo nieprawdziwe, albo wzajemnie ze sobą sprzeczne. Zresztą dzisiaj za chwilę przywołam także to przeklęcie drzewa figowego i tam też jest pozorna sprzeczność w opisie. Już pomijając fakt, dlaczego Jezus drzewo, biedne, niczemu niewinne drzewo przeklął, ale już nawet jakbyśmy to pominęli, to dlaczego jest zapis taki, a nie inny, ale za chwilę, bo najpierw chciałbym podać takie bardzo mocne, namacalne dowody tego, że opisy biblijne, które przecież są obrazami rzeczy o wiele, wiele poważniejszych, skupiają się w tym opisie na tym, co ma znaczenie w głębszym znaczeniu, co ma znaczenie w antytypie, a nie to, co jest w literze. Dlatego litera, literalny zapis może z różnych punktów widzenia wydawać się, powiedzmy krótko, dziwny. Dziwny, sprzeczny, w zależności od tego, co kogo bardziej tam urazi. Więc pierwszy taki przykład, jego wspominałem, ale bez szczegółów, a teraz podam pewne większe szczegóły, to boskie polecenie odnośnie Paschy, którą Żydzi mieli spożywać 14 Nisan i mieli zjeść całego baranka tak w nocy, tak żeby nic nie zostało, a jeżeli by miało zostało, to mieli to ogniem spalić. Tak? Druga Mojżeszowa 12:10, nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu. Już nawet to jest dziwne, bo jeżeli Bóg z jednej strony każe nie zostawiajcie z niego nic do rana, to nie zostawiajcie. A mówię, nie zostawiajcie, ale jak zostanie, to spalcie. No to w takim razie mamy zostawić, czy nie wolno nam zostawić? Już widzimy, że nawet to już można się przyczepić z punktu widzenia litery, no to jakieś takie niekonsekwencja, prawda, w tym zakresie. Która część? To w takim razie od razu powiedz, że mamy spalić rano to, co zostanie, a dlaczego najpierw informujesz nas, żeby nic do rana nie zostało? No bo wiemy, że oznaczenie antytypiczne. Nie pozostawiajcie nic do rana, czyli zużyjcie taką ilość zasługi z wiarą, zużyjcie, przyswójcie sobie taką ilość zasługi, żeby wszystko zużyć, żeby go całkowicie zasługę Jezusa przyjąć, abyście wyrównali wszystkie swoje braki, jakie macie. Nie liczcie, że potem coś później się naprawi, w tysiącleci i tak dalej. Nic do rana nie zostawiajcie. No ale potem mówi, a gdy zostało, to spalcie w ogniu, bo przypisywanie naszego okupu zasługi naszego Pana przez wiarę, które ma miejsce w tej chwili w wieku Ewangelii i wciąż trwa, kończy się. To znaczy kończy się ten sposób używania okupu przez przypisanie na podstawie wiary. Dlatego resztki są spalane na dowód zakończenia tego sposobu używania okupu. Natomiast okup się nie zużywa przez jego przypisywanie. Okup nie kończy swojej egzystencji. Okup wciąż istnieje. Spalenie resztek nie oznacza zniszczenia okupu. Spalenie resztek oznacza zakończenie udostępniania tegoż okupu wiarą przez przypisanie każdemu grzesznikowi, który spełnia warunki, czyli pokuta i wiara i tak przychodzi przez Jezusa do Boga. No ale to się kiedyś miało skończyć, dlatego było spalanie resztek. A gdy pojawił się problem opisany w 4 Mojżeszowej 9 rozdziale, czyli gdy pojawili się nieczyści, którzy nie mogli 14 Nisan obchodzić święta Paschy, bo mieli splamienie nad umarłym do 7 dni wstecz, albo jak się później okazało z odpowiedzi Boga, byli w drodze dalekiej, no to w tym opisie z 4 Mojżeszowej 9 rozdziału, gdzie mamy od 6 do 12, nie wiem, tylko zacznę, nie będę do całości czytał, znaleźli się jednak mężowie, którzy stali się nieczystymi przez zetknięcie ze zwłokami ludzkimi i nie mogli w tym dniu obchodzić Paschy. Przystąpili tego samego dnia do Mojżesza, do Arona, no i stawiają swój problem, jesteśmy nieczyści, nie możemy, co zrobić. Mojżesz mówi, zaczekajcie, zapytam Pana. I Pan mówi, każdy wśród was lub waszych potomków, który stanie się nieczysty przez zetknięcie się ze zwłokami albo będzie w dalekiej podróży, powinien jednak obchodzić Paschę dla Pana. Będą ją obchodzić w drugim dniu miesiąca, 14 dnia pod wieczór, będą ją spożywać z prześnikami i gorzkimi ziołami. Nie zostawią z niej nic do rana, a kości z niej nie połamią. Obchodzić ją będą według wszystkich przepisów dotyczących Paschy. I zauważmy, mamy również, nie zostawią nic do rana, tak jak tam, ale nie ma dodatku, jeśli coś zostało, to spalą. Dlaczego nie ma tego dodatku? Bo to jest święto Paschy 14 dnia drugiego miesiąca, to Pascha, a wiemy, że Pascha znaczy przejście. Przejście skąd dokąd? Co Pascha reprezentuje? Przejście ze śmierci do życia wiecznego. Jedni mają swoją Paschę w wieku Ewangelii, inni mają swoją Paschę, przejście do życia wiecznego w wieku tysiąclecia. W wieku tysiąclecia okup będzie dany ludziom, nie przypisany na podstawie ich wiary, dany, bo większość ludzi, prawie wszyscy będą w grobach. Żeby podnieść ich z grobu i dać im przywilej życia i skorzystania z prawdy i pięcia się do góry gościńcem świątobliwości, no to trzeba będzie zużyć okup. Nie można oddać życia ani jednemu człowiekowi bez uprzedniego zniszczenia okupu. Wobec tego, jeżeli ludzie będą podniesieni z grobu i rozpoczną życie, które utracili, tym samym okup zostanie zużyty, wyczerpie się. Już nie ma co palić nawet żadnych resztek, nie ma co podkreślać, o, zakończyliśmy ten etap używania okupu przez zastosowanie, przez udzielanie wartości życia ludzkiego tym zainteresowanym. Nie, nie, zakończy się on całkowicie i go już po prostu nie będzie. I z tego powodu nie ma mowy o paleniu resztek, które, można słusznie założyć, pewnie występowały. No bo pewnie tych resztek było więcej niż 14 Nisan, jako że tylko nieliczni spożywali, ale opis biblijny milczy, bo nie ma na to miejsca w antytypie. A jak sobie Żydzi radzili z resztkami, które prawdopodobnie występowały, no to pewnie palili, albo mieli jakąś instrukcję, która nie została zapisana dla potomnych, że tak powiem, dla nas. No albo weźmy to przeklęcie drzewa figowego. Pomijmy fakt, że Jezus w ogóle drzewo przeklął, chociaż już to pokazuje, że chodziło o pokazanie czegoś, ale już nawet myślicie, co nasz Pan do tego drzewa powiedział? Według Mateusza 21:19 powiedział: niechaj się więcej z ciebie owoc nie rodzi na wieki. Niechaj się więcej z ciebie owoc nie rodzi na wieki. A według Marka 11:14 powiedział: niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. Jest różnica? Niech się z ciebie owoc nie rodzi na wieki i niech nikt z ciebie owocu nie jada. Możemy oczywiście powiedzieć, że to na jedno wychodzi. Jak się owoc nie urodzi z ciebie, to nie będzie nikt tego mógł owocu zjeść, bo się nie urodzi. No, suma summarum jedno, ale jak nasz Pan powiedział? Powiedział tak, czy powiedział tak? No, już wyższy krytyk powie, no co wy tam macie w tych zapisach? Jeden pisze, że powiedział tak, drugi pisze, przecież to jest jedno wydarzenie. To nie było dwóch wydarzeń przeklęcia drzewa. I raz powiedział tak, a drugi raz powiedział tak. Jeden ewangelista opisał jedno wydarzenie, a drugi drugie i dlatego różnica. Nie, to było jedno i to samo wydarzenie. Więc nasz Pan nie mógł powiedzieć dwa razy, znaczy dwóch różnych wersji za jednym razem. Więc znowu, nie ma znaczenia, jak nasz Pan powiedział. Znaczenie ma, dlaczego zostało to tak różnie zapisane. Bo w tym różnym zapisie dla dziecka Bożego, które przychodzi i patrzy, jest jakiś przekaz. Niechaj się z ciebie owoc nie rodzi na wieki, oznacza, że z ciebie, jako narodu żydowskiego, bo wiemy, że to drzewo figowe, to naród żydowski, na wieki, przy okazji to na wieki jest w liczbie pojedynczej, nasz Pan nie powiedział na wieki, tylko do wieku, do końca wieku, wieku Ewangelii, wy, Izrael cielesny, zostajecie odrzuceni z powodu nieprzyjęcia Jezusa i do końca wieku Ewangelii z was nie urodzą się owocy. Z waszego narodu nie będzie duchowych klas duchowego Izraela. Pojedyncze osoby z was, owszem, mogą przychodzić, ale będą oczywiście wszczepiani z powrotem, tak jak poganie, tak jakbyście byli poganami, możecie wracać. Natomiast jako naród zaprzepaściliście swoją szansę. Nie poznaliście dnia nawiedzenia swego. A stwierdzenie, zapis inny, zapis Marka, że niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada, znowu liczba pojedyncza, czyli raczej niechaj nikt do wieku, do końca wieku Ewangelii owocu z ciebie nie jada, oznacza, że będziecie bezużyteczni jako korzyść dla innych do końca wieku Ewangelii. Co znaczy, że z końcem wieku Ewangelii jakaś korzyść z was jako narodu będzie, bo będziecie kiedyś, od was przecież zacznie się królestwo. Będziecie takimi ziemskimi przedstawicielami królestwa zaraz po godnych i po poświęconych obozowcach Epifanii, bo wiemy, że duchowy Izrael zawsze wyprzedza u Boga cielesny Izrael. Ale zaraz za duchowym Izraelem jest cielesny Izrael u Boga, a potem dopiero reszta ludzkości, która zresztą ma się wtopić w ten Izrael cielesny, jeżeli będzie chciała żyć wiecznie. Trzeci taki przypadek, Izajasz 56, już nie będę czytał, nic stamtąd, tylko przypomnę, o czym tam jest. Wiemy, że Izajasz 56 to pociesza cudzoziemców i trzebieńców, a więc nie Żydów, bo cudzoziemcy i trzebieńcy to nie byli Żydzi rodowici. On ich pociesza, że w przypadku przestrzegania przez nich sabatu i trzymania się przymierza nie będą wykluczeni z ludu Pana, z grona ludu Pana. Werset 5 tego, że Izajasza 56 zapowiada nawet, że otrzymają oni imię lepsze od synów i córek. No i mamy teraz problem. Cudzoziemcy, trzewieńcy martwią się, że w ogóle nic ich nie czeka, że będą wykluczeni z grona ludu Pana, bo są trzewieńcami i cudzoziemcami, a Bóg do nich mówi, że jak będą się przestrzegali sabatu i trzymali przymierza, to będą mieli imię lepsze niż synowie i córki. Niż synowie i córki, które też przestrzegają sabatu przecież i trzymają się przymierza i oprócz tego są rodowitymi Żydami. To, co nasz Pan tutaj chciał, Bóg chciał tutaj powiedzieć, że wyniesie obcych, cudzoziemców i trzebieńców ponad rodowitych Żydów? Bardziej ich Bóg będą mieli lepsze imię niż rodowici Żydzi? No chyba nie to miał na myśli. Tu im grozi wykluczenie, a nagle Bóg im mówi, wyprzedzicie nawet rodowitych Żydów. Jak tylko będziecie przestrzegali sabatu i trzymali się przymierza. A co z Żydami rodowitymi, którzy też będą przestrzegali sabatu i trzymali się przymierza? To podniesie wyżej tamtych ponad nich? Nie. Tak, bo chodziło już o jakichś innych symbolicznych synów, o inne symboliczne córki, a co za tym idzie? O jakichś symbolicznych cudzoziemców i trzebieńców. Nieprawda? Nie będę tego rozwijał, bo to nie o to chodzi, tylko zwracam uwagę, że literalne, dosłowne rozumienie to doszło do wniosku, tak, to według Izajasza 56 Bóg zmienił swoją politykę wobec narodu żydowskiego. Swoich rodowitych Żydów, nawet tych wiernych, bo tak to postawił na drugim miejscu, na drugim planie, wysuwając przed nich cudzoziemców i trzebieńców tylko dlatego, że przestrzegali sabatów i byli wierni. No już możemy teorię głosić. Tylko datę jeszcze znaleźć, od którego momentu to nastąpiło w historii narodu żydowskiego. Takie, potem znaleźć jakieś historyczne dowody, że jakiś tam cudzoziemiec, trzebieniec rzeczywiście doznał jakichś błogosławieństw. No i mamy nową zupełnie naukę, bo niezrozumienie tego, o co tu Bogu chodziło. Dobrym przykładem tego samego, o czym mówimy, jest także nasza dzisiejsza historia z wizją przemienienia. Zwrócę tutaj teraz uwagę na kilka punktów tej historii, które, gdyby tylko chodziło o literalne zabranie trzech uczniów na górę i pokazanie im tych dwóch postaci, Mojżesza, Eliasza, no i potem sobie zeszli, to wiele elementów tej historii w ogóle jest niepotrzebnych, jest bezcelowych. Na przykład, dlaczego Jezus zabrał tylko trzech, a nie wszystkich 12 apostołów? Ktoś powie, to byli tacy najbardziej wierni, on ich najbardziej lubił, oni byli najbardziej tacy miłości pełni byli i chciałby ich wzmocnić w ten sposób z twoich. Jeżeli by było tak, to bardziej wzmocnienia potrzebowaliby cały wszyscy pozostali uczniowie, ci słabsi właśnie. Chyba jak mamy kogoś wzmacniać, to nie wzmacniamy tych najmocniejszych, tylko tych najsłabszych. Jak się zresztą potem okazało, po ukrzyżowaniu Jezusa załamali się wszyscy oni co do jednego. Załamali się ci słabsi i ci mocniejsi, ci najwierniejsi. Nie było żadnej różnicy między jednymi a drugimi. Pamiętamy, jak tak chcieli bronić Jezusa mieczem, zapierali się go, powrócili do łowienia ryb. Jak w drodze do Emaus szczerze mówili nieznajomemu, o którym nie wiedzieli, kim jest, jaki to zawód ich spotkał z powodu śmierci Jezusa. Albo inny szczegół z tej historii. Mamy zapisane, czytaliśmy z Łukasza, że uczniowie tak się zmęczyli w czasie tej wizji, że zasnęli. Czy wydaje się Batestu prawdopodobne, że w takich wypadkach ktokolwiek by zasnął? Czy Batestwo zasnęlibyście, gdyby was Jezus wziął na górę, a tam się pojawiają dwie postaci, Jezus zmienia swój wygląd, a wam się spać chce? To myślę, że adrenalina tak by nam poszła do góry, że nikt by nie usnął. Moglibyśmy potem cały dzień spać za to, żeby odespać te chwile spędzone na górze z Jezusem, ale nie sądzę, żeby w takich warunkach ktokolwiek zasnął. Wystarczy, że popatrzmy na dzieci, jak tylko do domu przyjedzie jakiś wujek albo ciotka późną porą, bo 20-21, dziecko już by poszło spać, ale jak wujek przyjechał albo ciocia, to dziecko nie chce spać, bo jest wujek, ciocia, atrakcja. Tylko i siedzi tam gdzieś, kręci się, bawi, jakakolwiek atrakcja. A tutaj jaka to była potężna atrakcja, a oni sobie zasnęli, bo się zmęczyli. Albo, a nawet jak zasnęli, to po co zostało to nam zapisane? Tak ważne nam jest, że tak tam się posnęli, to tylko ewentualnie źle o nich świadczy, że w takim przypadku zasnęli. A po co informacja, że proponując zbudowanie trzech namiotów, Piotr nie wiedział, co mówi? Tak jest, tak Łukasz mówi, będziemy jeszcze to po kolei przez to przechodzili dzisiaj. Piotr nie wiedział, co mówi, czyli powiedział tak bezmyślnie. Jakby bez zastanowienia, nie wiedząc, co mówi, zaproponował zbudowanie trzech namiotów. I tak to jest zapisane u Łukasza, nie wiedział, co mówi. A w ogóle po co sam zapis, że Piotr chciał zbudować te trzy namioty? Dla historii? Żebyśmy wiedzieli, a to Piotr, to tak, zaparł się naszego Pana, no to ważne, ale jak miał taką wizję, to namioty chciał budować. Czy nie należałoby tego bardziej pominąć, tak jak jest pominiętych wiele innych słów, które nasz Pan gdziekolwiek wypowiedział, albo apostołowie wypowiedzieli, nie było to potrzebne dla zapisu, nie zostało zapisane. Ta reakcja Piotra, żeby zbudować namioty, nie była czymś dobrym. Została, że tak powiem, zignorowana przez naszego Pana, a nawet jak za chwilę będziemy o tym mówili, to Bóg, wskazując na Jezusa, którego mają słuchać, jak gdyby skarcił nawet takie zapędy Piotra, ale zostało to zapisane. Piotr nie wiedział, co mówi, tak powiedział, bo coś to miało zilustrować wśród ludu Bożego, bo Piotr tutaj oczywiście reprezentuje jednego z dzieci Bożych, którzy chcą, mogą chcieć takie namioty budować. No i jeszcze mamy taki ciekawy element, dlaczego w czasie schodzenia z góry nagle obłok ich wszystkich ogarnął i znaleźli się wszyscy w tym obłoku, także nie bardzo widzieli siebie wzajemnie, jak i drogi, którą mieli do zejścia. Czy te wszystkie powyższe elementy, na które zwróciłem uwagę, musiały towarzyszyć tej wizji, bo inaczej Jezus i trzej uczniowie nie zostaliby wzmocnieni i przygotowani na śmierć Jezusa? Wszystkie one były niezbędne? Na przykład namioty, że Piotr nie wiedział, co mówi, że obłok się pojawił na chwilę, że się oni zmęczyli i zasnęli. Czy nie bardziej logiczne jest to, że zostały umieszczone w opisie z powodu znaczenia w głębszym zastosowaniu tej historii, tej przemiany? Bo ona takowe ma. Ona takowe ma i to jest najważniejsze. Tak przygotowani możemy przejść zatem do tego głównego znaczenia tej historii, czyli do dzieła Jezusa w Jego Królestwie wieku tysiąclecia, przede wszystkim i głównie. Ale mówiąc o tym odniesieniu do wieku tysiąclecia, nieraz zauważymy, że ma ona też ta historia, to opis tej historii przemienienia ma zastosowanie także w tym życiu, gdy Królestwo Boże jest tworzone, a lud Boży jest przygotowywany albo budowany do tego przyszłego Królestwa i do chwały w tymże Królestwie. Wiemy na pewno, że często mówimy o tak zwanym embrionalnym królestwie, walczącym królestwem i o tym uwielbionym, podniesionym do chwały. Wiele przypowieści naszego Pana rozpoczyna się od stwierdzenia, a podobne jest królestwo niebios do, i on potem mówi do czego, ale z opisu wynika, że nie ma na myśli tego królestwa panującego w chwale, tylko ma na myśli królestwo, które to wojujące, rozwijające, często cierpiące od tego świata, od szatana, i też nazywa je Królestwem Niebios. Nie tłumaczy oczywiście z dodatkiem w stanie embrionalnym, zarodkowym, rozwoju, walczące. My dodajemy te dodatki, żebyśmy odpowiednio mogli zakwalifikować poszczególne przypowieści naszego Pana. Na przykład przypowieść o pszenicy i konkolu. Przypowieść o pszenicy i konkolu, wszystkim powszechnie znana, to nie jest przypowieść dotycząca uwielbionego Królestwa w chwale. Tam nie będzie konkolu i nie będzie potrzeby w czasie żniwa niczego oddzielać, a następnie palić tego gorszego sortu. Wprowadzanie do królestwa klas wybieranych już w tym życiu, czyli wieku Ewangelii, a później reszty ludzkości wieku tysiąclecia, ma ze sobą bardzo, bardzo wiele wspólnego. I dlatego towarzyszą temu podobne doświadczenia. Więc wiele rzeczy, które dzieją się w wieku Ewangelii wobec ludu Bożego, będzie działo się ze światem ludzkości wieku tysiąclecia. Gdy oni będą wprowadzani przez panującego Pana, już wtedy z Kościołem, no bo Kościół w wieku Ewangelii jest wprowadzany przez samego naszego Pana, przygotowywany i przychodzi różne doświadczenia do chwały Królestwa. Później Kościół dołącza do naszego Pana i robią to samo wobec reszty ludzkości. No więc mają one, te opisy ze sobą wiele wspólnego i można je odnieść i od razu i do wieku Ewangelii, i do wieku tysiąclecia. Zatem wracamy do jednego z tych opisów. Jak mówiłem, wybierzemy Łukasza, 9 rozdział. Wydaje się mieć najwięcej szczegółów, więc wszystko, co nam będzie potrzebne, tam znajdziemy. Nie będziemy musieli zaglądać raz do Mateusza, raz do Marka. Więc idziemy Łukasz, 9 rozdział i przypominamy sobie, już teraz nie będę czytał całości, ale werset po wersecie, czy czasami dwa wersety, rozważymy sobie, żeby zobaczyć, wniknąć w szczegóły, co też nasz Pan, co też nasz Bóg chciał w tym opisie pokazać nam, bo to jest głównie dla nas. Jak mówiliśmy, zastosowanie dla naszego Pana i dla apostołów tam będących też miało znaczenie, ale jak widzimy, nie chodziło głównie o to. Nie chodziło głównie o to, żeby wzmocnić naszego Pana, Bóg miał jeszcze inne sposoby, zresztą korzystał także z innych sposobów, nawet posyłając anioła w ogrodzie, prawda, żeby go pocieszył. Jeśli chodzi o apostołów, też można było to inaczej zrobić, zwłaszcza, że tylko trzech apostołów nasz Pan zabrał. Wcale nie zależało mu na tym, żeby tą wizją wzmocnić i pocieszyć całą dwunastkę. Zatem bierzemy werset 28, tak, z Łukasza 9 i przypominamy jego treść. A mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra, Jana i Jakuba, wszedł na górę, aby się modlić. Jeszcze wciąż mi się przypomina te 8 dni i 6 dni. To na dowód tego, że Łukasz zdawał sobie sprawę, że jak troszeczkę tak zaokrągla to liczenie, to zobaczmy, co on mówi na początku tego wersetu. Mniej więcej w 8 dni po tych mowach. Tym mniej więcej pokazuje, to wiecie, to 8 dni tak nie może nie było, bo ja to liczę pierwszy dzień, a to tylko parę godzin. Ja liczę także ten ostatni dzień, kiedy już to przemienienie miało miejsce, to też przecież nie cały dzień, a tak mniej więcej 8 dni to będzie. Chociaż pełnych, po grecku liczonych, 6, jak mówiliśmy. Czyli Jezus zabiera ze sobą tylko trzech najbardziej umiłowanych uczniów, pomijając wszystkich pozostałych. Co chcę przez to pokazać? Na pewno nie to, że jednych lubi bardziej, a drugich lubi mniej. Na pewno nie do tego stopnia, żeby jednych posilać i wzmacniać, a drugimi się nie przejmować. Niech sobie radzą sami. To nie byłoby, na pewno nie są to aż takie różnice w miłości Boga, naszego Pana do nas, że jednymi, o jednych się troszczy, a drudzy nie się troszczą sami o siebie. Zabiera tych trzech, żeby pokazać, że chociaż wszyscy jego naśladowcy są mu bliscy i umiera za wszystkich z nich, życie nawet oddaje za wszystkich z nich, to najbliżsi jego sercu są ci, którzy cenią wartości duchowe, przez co osiągają większe podobieństwo do Boga Jezusa, przez co otrzymują większe zrozumienie głębszych prawd, a to z kolei sprawia, że Bóg, mając takich napełnionych bardziej duchem w umyśle i w sercu niż innych, może ich używać bardziej niż tych o mniejszym napełnieniu. Tak, ponieważ ci, którzy mają więcej boskiego ducha w umyśle i w sercu, no, są bardziej pożyteczni na polu prawdy. To nie przypadkiem Paweł napisał 14 listów, inni apostołowie 1 lub 2, a większość żadnego. Coś gdzieś musi być tego przecież przyczyna. Pamiętamy wydarzenie, którego nie będę czytał, ale wydarzenie w domu Marii i Marty z Łukasza 10 rozdziału, kiedy jedna z sióstr siadła u nóg naszego Pana i słuchała, co on ma do powiedzenia o królestwie, a druga krzątała się wokół spraw doczesnych i jak nasz Pan skomentował no, jedno i drugie, prawda? Jedną i drugą rzecz, czyli widać wyraźnie pokazał, że ta duchowość jest ważniejsza niż ta doczesność, chociaż bez doczesności nie możemy sobie dać rady, bo wiadomo, musimy doczesne rzeczy wykonywać, bo nasze ciało tego wymaga, ale priorytety. Szukajcie najpierw Królestwa i Sprawiedliwości Jego, tak? Przypominają się inne słowa naszego Pana, a te inne rzeczy będą wam dodane. Później w podobny sposób jeszcze będzie potraktowany apostoł Paweł, taki bardziej wyniesiony jak ta trójka, bo jak wiemy, apostoł Paweł miał wgląd do warunków przyszłej symbolicznej ziemi i przyszłego symbolicznego nieba, czyli jak gdyby świata, tego świata, na który czekamy, w jego ziemskiej organizacji, w jego duchowej organizacji, i miał to tylko i wyłącznie dla swojej własnej wiadomości, bo powiedział, że widział rzeczy, o których nie godzi się mówić innym i nie będzie mówił, i nie mówił, i nie pisał o tym. Podobne specjalne względy mieli inni później bracia w ciągu wieku Ewangelii. Na pewno takimi względami cieszyli się członkowie gwiezdni. Nieprzypadkowo przecież wybrani przez Boga i trzymani przez Jezusa i trzymani w Jego prawej ręce. Jak czytamy, nasz Pan udaje się tutaj na górę. Dlaczego na górę? No, można powiedzieć, z literalnego punktu widzenia góra to pewnego rodzaju taka cisza, spokój. Na górze pewnie nie ma dużo ludzi albo nie ma nikogo. Prawda? Jest więc dobre miejsce, ale znowu nie chodziło bardzo o to, bo mógł również na jakiejś pustkowiu gdzieś znaleźć osobne miejsce nasz Pan i tam się gdzieś udać. Wybiera się na górę, ponieważ góra ma w Biblii znaczenie królestwa. W ten sposób od razu pokazuje, że to, co tam się będzie działo, ma związek z przyszłym królestwem, należy do sfery takiego królestwa. Na takie znaczenie gór wskazuje chociażby Psalm 121:1. Znowu, takie właśnie zapisy biblijne. Większość ludzi, nawet jak czyta Biblię, nawet na takie rzeczy uwagi nie zwraca. O, na przykład na Psalm 121:1. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc. Kropka. Dla innych ludzi, dla wszystkich czytelników, to jest taka poezja. No tak sobie poeta, psalmista to widział. No, oczy może na górą, oliwką, jabłką, śliwką, zależnie co tam by mu tam do głowy przyszło w ramach natchnienia, i tak sobie napisał. No i ładnie brzmi. Fajnie się, że ta poezja w sumie to bardziej mówi doznania estetyczne niż jakiś przekaz treści, więc niech sobie tam pisze, co chce. Ale my rozumiemy, że góra to symbol królestwa w Biblii. A jeżeli tu jest liczba mnoga, że oczy moje wznoszę ku górom, mało tego, skąd nadejdzie moja pomoc, to góry w liczbie mnogiej pokazują królestwo w jego różnych klasach, różne klasy królestwa. I te różne klasy królestwa pomogą ludowi Bożemu w uzyskaniu życia wiecznego. Dlatego psalmista nie bez powodu wznosi oczy ku górom, różnym klasom królestwa. Moglibyśmy to Biblię zacząć przepisywać i podstawiać. Byłaby Biblia znacznie, znacznie grubsza, prawda? Trzeba byłoby wiele tomów wydać, ta encyklopedia, 12 tomów, i moglibyśmy podstawiać to, co się po tym ukrywa. Czyli oczy moje wznoszą ku różnym klasom królestwa. Skąd nadejdzie mi pomoc? Poprzez dzieło restytucji, jeżeli jestem członkiem, prawda, świata ludzkości, a jeżeli jestem członkiem innych klas, tych, które Bóg wybiera, no to jeszcze tak w tym życiu też taką pomoc od tych klas królestwa, które są już zainstalowane i działają, można się spodziewać, bo sądzimy, że Kościół z naszym Panem już działa. Spodziewam, można się spodziewać, że Kościół z naszym Panem oddziałuje także już dla naszej korzyści, jako tych poświęconych obecnie. Że nie mówię, a to Twoja działka, Jezusie, my jesteśmy najpierw do dziełu wieku tysiąclecia, dołączymy do Ciebie jako Twoja małżonka wieku tysiąclecia, a tutaj sobie z obozowcami Epifanii sam poradzisz, my będziemy poznawali nową sferę duchową niebiańską, w której się znaleźliśmy. Na pewno działają, współpracują razem od chwili, gdy się połączyli. Gdybyśmy też zobaczyli do Mateusza 24:16, to też możemy sobie powiedzieć, dlaczego nasz Pan każe ludziom, ludowi swemu uciekać w góry. Mateusz 24:16. Wtedy, gdy pewne rzeczy ujrzycie, to wtedy, gdy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Ktoś powie, no to chodziło mu o góry Judei. No, tam można się w górach schować przed prześladowaniem. No i zgadza się, ale nie o to chodziło mu przede wszystkim. A po czym to wiemy? No, po całym kontekście. Zobaczmy, co mówi dwa wersety wcześniej. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Gdzie nas przenosi nasz Pan tymi słowami? Na prześladowania Żydów zaraz po Jego śmierci? Na Rzym, który przyszedł niebawem i zakończył egzystencję narodu żydowskiego? Nie. Przenosi nas od razu już na koniec wieku Ewangelii tymi słowami. I potem, a mało tego, potwierdza to jeszcze w wersetem 15. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Wiemy, co się kryje pod ohydą spustoszenia przepowiedzianą przez proroka Daniela. Mówi, dopiero wtedy będziecie w te góry uciekać, kiedy zobaczycie ohydę spustoszenia, kiedy zrozumiecie, jakim wielkim wypaczeniem podstawowej nauki biblijnej o kupie jest msza z jej główną doktryną transubstancjacji, która, że tak powiem, usuwa na bok, czyni zbyteczną albo w najlepszym wypadku o bardzo małym znaczeniu okupową śmierć naszego Pana. Bo to można stworzyć naszego Pana w dowolnym miejscu na świecie, o dowolnej porze, dowolną ilość razy każdego dnia, a nawet dowolną ilość razy w tym samym momencie i ofiarować, i ofiarować, i ofiarować. I w sumie nieważne, nie wiadomo teraz, czy to wszystko zależy od tego, od tej ofiary Jezusa, którą on złożył, czy to bardziej teraz zależy od tego kapłana, który tę ofiarę tworzy i ofiaruje za mnie, za moje grzechy, za moich bliskich. A jak się kapłan nie zgodzi, nie zechce ofiarować za mnie i za moje grzechy, to co? To wieczne męki mnie czekają. I tak został Jezus właśnie jego ze swoją ofiarą oddalony. Oddalony, że nawet jeśli go nie zdeptali całkiem, to tak go oddalili, że on praktycznie nie istnieje i bardziej się obawiają gniewu kapłana niż gniewu Boga i Jezusa. Więc gdy nasz Pan mówił, uciekajcie w góry, to znowu ma na myśli klasy królestwa, które będą tworzone. Potem jeszcze potwierdza to kolejnymi wypowiedziami. Kto jest na dachu, niech je schodzi, aby wziął co z domu swego. Naprawdę chodziło mu o to? Jak będziesz ty, Żydzie, na dachu, a zobaczysz, że wojska rzymskie idą, to nie wchodź do domu, żeby coś wziął. No musisz z tego dachu zejść. No to jak będzie schodził z dachu, to jeszcze nie chce, mógłby sobie złapać. Na pewno o to nie chodziło naszemu Panu, żeby schodząc z dachu przypadkiem nie wziął ani jednej rzeczy z domu, tylko od razu w tego uciekał. Albo kto jest na roli, niech nie wraca, aby zabrać swój płaszcz. O to mu chodziło. Albo brzemienne i karmiące w owych dniach, no i żeby nie w zimie i nie w sabat. To są już rzeczy, które znamy i które dotyczą końca wieku Ewangelii. I mają znaczenie głębsze, antytypiczne. Nasz Pan mówił obrazem typów, symboli cały czas. 29 werset, wracamy do Łukasza. O której godzinie robimy przerwę, bo tak trochę później zaczęliśmy, więc bracie Wiktorze?
No, według uznania brata.
No to jeszcze może zróbmy ten werset 29 i potem zrobimy przerwę i potem będziemy kontynuować. Czyli werset 29, a gdy się modlił, wygląd oblicza jego się odmienił, a szata jego stała się biała i lśniąca. Modlił się nasz Pan tam na górze. Pewnie jego modlitwa dotyczyła tej wizji, która za chwilę miała się odegrać, bo dopiero co weszli na tą górę, nasz Pan rozumiał zapewne cel, bo jak brał wcześniej tych trzech apostołów, no to wiedział, że coś im chce pokazać. No i teraz modlił się do Boga o to, żeby ta wizja nastąpiła, bo to pewnie Bóg był organizatorem tej wizji, w sensie pokazania tych dwóch postaci, stworzenia tych całej otoczki, ich rozmowy, snu, który zesłał na uczniów, żeby posnęli, bo mieli zasnąć, a nie dlatego, że oni byli tacy słabi i senni. Więc wszystko to było wcześniej przez Boga przygotowane i nasz Pan modli się, aby ta wizja już mogła się rozpocząć. Werset ten nam podaje dwie zmiany w wyglądzie naszego Pana. Pierwsza zmiana to na twarzy. Zmienił się tak, wygląd oblicza jego się odmienił. Czyli nie mamy szczegółów, na czym polegała ta zmiana, ale że się odmienił. Ta twarz, tak, to jest aluzja do wiedzy naszego Pana, bo twarz jest częścią głowy. Wobec tego to, że się odmienił jego twarz, czyli pokazuje ogromną wiedzę, jaką nasz Pan otrzymuje na potrzeby przeprowadzenia swojego dzieła. Gdybyśmy zobaczyli do 1 Koryntów 13, 12, 1 Koryntów 13, 12, teraz bowiem widzimy przez lustro w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Tak? Czyli poznanie twarzą w twarz, pełna wiedza dostępna bez żadnych symboli, pod którymi mogłaby się ona ukrywać. Ale czy ta wiedza jest ukryta, czy jest normalna, to jest także wiedzą, tylko wiadomo, jak jest poukrywana, to trudniej ją zrozumieć. Objawienie 1,16 mówi o naszym Panu, że w prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego, mamy znowu tak, twarz, oblicze, jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Tak jest mowa o wizji, jak Jan, objawiciel, widział naszego Pana w swojej wizji, czy znowu ogromna wiedza naszego Pana, bo twarz, oblicze, część głowy to mądrość. U Izajasza 53,11 nawet przeczytamy, że wiedzą swoją wielu usprawiedliwi, sprawiedliwy sługa mój, ponieważ poniesie ich nieprawości. I z jakiegoś powodu ta wiedza tutaj jest przez Boga podkreślona, wiedza w naszym Panu. Wiedzą swoją wielu usprawiedliwy sługa mój. To może oznaczać oczywiście zarówno wiedzę, którą nasz Pan posiada i wie, jak zbawić grzesznika. To musi być super wiedza. Ja bym się nigdy nie podjął zbawienia grzesznika. Nawet gdyby mi Bóg dał całą teorię. Gdyby mi wypisał, tu masz punkt po punkcie, tak zwana checklista. Będziesz tylko odhaczał punkty i rób tą listę, a na pewno nie podjąłbym się. Bym się tak bał tego, to jest przeogromna wiedza. A jeszcze zrobić to wobec miliardów ludzkości? A jeszcze jeśli dodać do tego fakt, że ogromna część tych miliardów ludzkości nie chce współpracować? Przynajmniej na początku nie chce wcale tego rozwoju, nie chce życia wiecznego. Najpierw by byli zadowoleni, gdyby i pozwolić żyć w grzechu i ten grzech uprawiać. Oczywiście życie wieczne w grzechu bardzo chętnie, ale żeby się grzechu pozbyć? Większość będzie bardzo, bardzo niechętna. My nawet ludworzy, którzy cenimy te rzeczy, niestety w praktyce często jesteśmy niechętni. Tylko to się nie bierze z naszej woli, że nie chcemy, jesteśmy niechętni w działaniu. Naszym uporem, niepoddawaniem się, naszym ciągłym popełnianiem tych samych grzechów, to tak jakbyśmy Bogu mówili, no nie chcemy. Te wszystkie różne nasze wady, które ty widzisz, że chciałbyś wyrugować, to takie fajne dosyć, bo to są nasze i no i tak walczymy, żeby nam jakoś pozostawały, usprawiedliwiamy je w sobie. I druga zmiana, jaka była, oprócz tego oblicza, to szata. Szata jego stała się biała i lśniąca. Szaty w Biblii mają trzy znaczenia, jak wiemy. Szaty to albo są zalety charakteru, bo zdobią niczym ubranie. Myślę, że tutaj nie potrzeba chyba nikomu udowadniać, że szaty mają takie zbawienie. No może wezmę jeden tylko werset, bo to widzę, mam ich trzy czy cztery, ale jeden pierwszy z brzegu, Kolosensów 3, 12 i 14. Kolosensów 3, 12. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość. A 14 werset, a ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójną doskonałości. Przyobleczcie się, czyli ubierzcie się, terminologia z ubrania. Drugie znaczenie szat to wady, bo podobnie jak piękne szaty nas zdobią, i podobnie cechy piękne charakteru nas zdobią, tak wady nas szpecą. Więc łachmany, brudne, podarte, albo jakieś jeszcze inne niepasujące do naszego wyglądu czy do miejsca, w którym się znajdujemy, no szpecą nas, prawda? Wyglądamy niechlujnie. Skoro mam Kolosensów 3 otwarte, bo jeszcze nie zamknąłem, to wcześniej 8:10, a teraz odrzućcie wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych, nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie, czyli zdjęliście z siebie, rozebraliście się z tych starych szat, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie przez poznanie na obraz tego, który go stworzył. Więc mamy i wady, i zalety w tych szatach, zależnie jakiej jakości, jak bardzo estetyczna taka szata jest. No i jeszcze mamy jedno znaczenie, tak zwane władze urzędowe. One też przynależą do szat, bo też są częścią danego człowieka. Jeżeli to, jakby tak, żeby to chcieć lepiej zrozumieć, weźmy sobie człowieka, który idzie na studia i się kształci na jakiś zawód. No weźmy lekarza. Oni potrzebują chyba najwięcej wiedzy teoretycznej o człowieku, żeby potem móc ewentualnie skutecznie temu człowiekowi pomóc. No i gdyby taki lekarz się już wyuczy, wykształci, ma dużo teorii, mało tego, widział praktycznie różne choroby i osoby nieżyjące, może sekcje zwłok przeprowadzał albo pokazywano mu, jak to wygląda, no już wie, to można powiedzieć, że on jest jak gdyby przyobleczony czymś więcej. On ma nie tylko jakiś charakter, lepszy lub gorszy, ale on ma jeszcze te wszystkie, tę całą wiedzę zawodową, to też jest jego przyobleczenie i dzięki temu jest cenny, wartościowy, bo ma ubranie takie, które go kwalifikuje do tego, że może uratować życie człowiekowi. Podobnie każdy inny człowiek, prawda, który jakimś tam jest fachowcem, każdy coś tam potrafi w życiu robić i coś w życiu robi i nawet jak nie ratuje komuś innemu życia, to jest też ważne, bo coś robi na rzecz innego, w ten sposób też zarabiając na życie dla samego siebie. Czyli władze urzędowe. Tutaj można byłoby się porównać na szaty Arona, które wiemy, że on posiadał, on inne szaty zakładał do ofiary, a inne szaty zakładał, gdy błogosławił. Dlaczego zmieniał te szaty? Ktoś powie, no jak ofiarował, to takie gorsze, żeby się nie pobrudzić, a jak błogosławił, to takie ładniejsze, żeby ładnie wyglądać. Z pewnością tak, ale jak się wniknie w wygląd tych szat i różne tam dzwoneczki, które były, prawda, obok tego, na przykład tam dzwoneczek, jabłko, granatu chyba było tak na stole, na krawędzi szat Arona tych czci i chwały i znowu owoc i dzwoneczek, bardzo pięknie pokazuje dzwoneczek, to wiadomo, dzyndzyń, robi, jakby ogłasza, że ktoś idzie, czyli ogłaszanie poselstwa, dzwoneczek. W innych symbolach biblijnych trąba rąbi, tą rolę pełni. A owoc, to owoce ofiary Jezusa. Czyli bardzo pięknie pokazane jest, jak będą głoszone owoce śmierci Jezusa. Idzie sobie taki Aaron, dzwoneczki pobrzmiewają, ale tam nie tylko są dzwoneczki, one nie dzwonią tak pustym dźwiękiem. Tam są owoce, które oni wypracowali. Właśnie te szaty pokazują różne ich zdolności naszego Pana, jak już Kościół dołączy, także Kościoła, którzy mają, potrafią, tam mają takie kwalifikacje, że potrafią ludzi z grobu podnieść i doprowadzić do doskonałości. W jakim znaczeniu należałoby się spodziewać tutaj, że szata naszego Pana była biała i lśniąca? No na pewno w tym pierwszym znaczeniu, czyli zalety, łaski charakteru często mówimy, i w tym trzecim, władze urzędowe, bo na pewno wad tego drugiego znaczenia w naszym Panu się nie spodziewamy, żeby miał. W ten sposób została pokazana pięknie boska natura naszego Pana ze wszystkim z tym, co się nią wiąże. Wyniesienie do prawicy Boga. Natura nieśmiertelna z życiem w samej sobie. Całkowicie niezależna od wszelkich zewnętrznych warunków, wszelkich zewnętrznych istot. Człowiek, który by taką naturę zobaczył, padłby martwy. Tak Bóg powiedział. To, że Paweł w drodze do Damaszku zobaczył ciało naszego Pana w boskiej naturze, a mimo to nie umarł, to tylko dlatego, że oślep wcześniej. Widzimy, że ślepota może być błogosławieństwem. Co byśmy woleli, oślepnąć czy umrzeć? Gdybyśmy się znaleźli w jakimś doświadczeniu. Jeżeli ci grozi śmierć, za sekundę, za dwie umrzesz, chyba że sekundę jest wcześniej oślepniesz, to lepiej, żebyś oślep sekundę wcześniej i żeby ta energia cię nie zabiła, gdybyś ją ewentualnie zobaczył. A tak już jej nie zobaczyłeś. Co prawda wzrok nie straciłeś wzrok, ale nie umarłeś. Więc nawet w tym było błogosławieństwo, a potem wiemy jeszcze, jak ta częściowa ślepota, no bo wiadomo, Paweł miał częściowo wzrok przywrócony, ale częściowo pozostał bardzo, bardzo ślepym i nie mógł sobie okularów założyć, jak ja w tej chwili zakładam, albo inni bracia i ratujemy się, tak? Tylko biedak się musiał męczyć. To właśnie prawdopodobnie tłumaczy to, że nie poznam najwyższego kapłana i powiedział, że tam cię uderzy ściano powielana Bóg. Jak ktoś mu powiedział, to złożę czyż kapłanowi? A on powiedział, nie wiedziałem, że to kapłan. Czyli ze swojego miejsca, gdzie stał, nie poznał. Nie był na tyle, miał wzrok uszkodzony, bo skoro powiedział, że nie wiedział, no to znaczy, że był gotowy zastosować się do zakazu nie mówienia tak ostro do kapłana. Ale że nie poznał go, bo miał słaby wzrok, no to tłumaczyło go to, po prostu myślał, że to ktoś tak mu powiedział brzydko. Przepowiedział, uderzył. Więc tak, to jest ta potężna energia, która emanowała, no wiem, żebyśmy coś jeszcze na dowód tego pokazali, to może sobie weźmy ze Starego Testamentu, jeśli chodzi o tą przyszłą wielkość, wyniesienie naszego Pana, z Daniela 7 rozdziału, wersety 13 i 14. Daniel 7, 13 i 14. Widzenie znowu, które Daniel miał. Widziałem w widzeniach nocnych, oto z chmurami nieba przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do starodawnego dni i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza, władza wieczna, niezmienna, a jego królestwo niezniszczalne. No i tak moglibyśmy jeszcze wiele różnych innych wersetów odczytywać na temat wielkości naszego Pana w Jego Królestwie, ale myślę, że nie potrzeba tego udowadniać, jak potężną istotą będzie nasz Pan, jak potężną będzie miał wiedzę, pokazano w Jego zmienionym obliczu i jak potężne będą Jego szaty, zarówno co do charakteru najlepszego po Bogu, najlepszego, najlepszy charakter we wszechświecie po Bogu, to naszego Pana, jak również w tych szatach władze urzędowe, czyli potężne zdolności, potężne kwalifikacje, już poza charakterem, bo można mieć piękny charakter, można chcieć pomóc grzesznikowi, bliźniemu na wiele różnych sposobów, ale nie mieć możliwości, tak jak my nie mamy. No, kilka dni temu tutaj mieliśmy pogrzeb i miałem przywilej usługiwać na tym pogrzebie, no i cóż w słowie pociechy mogłem powiedzieć? Mogłem powiedzieć to, co pisze w Biblii na temat tego, co będzie z nami kiedyś w przyszłości po śmierci, ale przyznałem się, że najlepszą pociechą dla rodziny byłoby, gdybym mógł przywrócić im zmarłego. No ale moje szaty, moje władze urzędowe nie są tak wielkie, żebym mógł przywrócić z grobu zmarłego. Szaty urzędowe naszego Pana, tutaj tak ładnie pokazane, jako lśniące tam, będą posiadały w ramach Jego władz urzędowych zdolność podnoszenia martwych z grobu. To jest potęga, której nic się nie może przeciwstawić i nikt nie przekracza tej zdolności. Myślę, że w tym momencie zatrzymamy się, czyli zaczniemy po przerwie od wersetu 30 z naszego opisu Łukasza 9, a za tę część dziękuję Bartosławu za uwagę i życzę błogosławieństw na tyle, na ile udało mi się je w tym opisie opisać, przekazać. Mam nadzieję, że będą one procentować w jakiś sposób dla nas wszystkich. Dziękuję. Zacznę drugą część od pytania. Nie trzeba na to pytanie odpowiadać, ponieważ wszyscy są i tak wyciszeni, ale może sobie każdy sprawdzić, czy słuchał dobrze część pierwszą i wie, od którego wersetu powinniśmy zacząć teraz. Bo skończyliśmy na jakimś wersecie i mówiłem, że zaczniemy od tego. 2 sekundy na odpowiedź, sam sobie każdy w umyśle odpowiada. Czas minął i przechodzimy do wersetu 30. Myślę, że wszyscy pamiętali, że od tego wersetu będziemy nasz opis kontynuować. A werset 30, właściwie 30 i 31, dwa teraz weźmiemy z powodu ich treści. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nimi, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. Czyli z tego wniosek, że początkowo nasz Pan był sam. Był odmieniony w wyglądzie, na twarzy, w szatach, ale był sam. Czyli mamy, a potem dołączają do niego dołączają te dwie osoby. Czy ta pierwsza część wizji, zanim pojawia się Mojżesz i Eliasz, pokazuje naszego Pana w jego drugiej obecności, tak, czyli od roku 1874 do rozpoczęcia widzialnej fazy królestwa, czyli obejmuje paruzję, tak, czyli jego obecność dla ludu Bożego, bo wiemy, że takie jest znaczenie słowa paruzja, i epifanie, czyli objawianie jego obecności światu. Tak możemy mniej więcej powiedzieć, czym się różnią, prawda? One się różnią z różnych punktów widzenia różnymi rzeczami, ale paruzja to objawianie obecności Jezusa, tej drugiej, jego ludowi, a epifania to objawianie jego obecności światu. Oczywiście w czasie epifanii on też robi coś wobec swojego ludu, ale tak z jednego punktu widzenia, bo jeśli objawiania, to moglibyśmy tak to je odróżnić. I właśnie w tej części wizji jeszcze w tej chwili jesteśmy w antytypie. Czyli nasz Pan jeszcze jest sam, nie ma jeszcze przy nim Mojżesza i Eliasza, oni dopiero się pojawią. A kiedy się pojawią? No wtedy, kiedy na ziemi pojawią się wzbudzeni tak zwani starożytni godni. Kto tego terminu za bardzo nie kojarzy, bo niekoniecznie każdy musi, to mężowie Starego Testamentu, którzy swoją wiernością pozostawili ślad po sobie jako wierne jednostki, którzy rozwinęli charaktery, doprowadzając je do zgodności z poziomem sprawiedliwości, zasłużyli sobie na to, aby być książętami, czyli widzialnymi, zewnętrznymi, ziemskimi przedstawicielami, reprezentantami Królestwa Niebieskiego. I Mojżesz, jako jeden z tych książąt, bardzo pięknie pokazuje tę Tak? Tę część królestwa tutaj na ziemi, tych, którzy będą na ziemi reprezentować go. Mamy taki znany wszystkim, ale przytoczę, bo temat tego wymaga, zapis w psalmie, który znowu z punktu widzenia litery no jest bezsensowny i może służyć za pożywkę dla atakujących Biblię, że mówi rzeczy no takie, nie wiem, niejasne, niezrozumiałe, nienormalne. Bo psalm 45:17 mówi, zamiast ojców swych będziesz mieć synów swych i jeszcze do tego dodaje, że ustanowisz ich książętami na całej ziemi. No jak można mieć zamiast ojca syna? Jak można z ojca zrobić syna? Na pewno nie z literalnego punktu widzenia. Tak samo jak nie można się ponownie narodzić. Problem Nikodema, prawda, w rozmowie z naszym Panem, o czym mówił nasz Pan do niego, mając na myśli inne narodzenie, inne spłodzenie, inne narodzenie. A biedny Nikodem myślał tylko jak człowiek i nie mógł tego pojąć. Podobnie tutaj, zamiast ojców swych będziesz mieć synów swych. Ojcowie według ciała dla naszego Pana, czyli jego przodkowie z czasów Starego Testamentu, w królestwie wzbudzeni przez niego z grobu będą jego dziećmi, jego synami. Oto on ich odkupił, to tylko dzięki niemu wrócą, opuszczą oni groby, bo nasz Pan jako człowiek umarł za wszystkich ludzi, także za nich, można powiedzieć bardziej obrazowo, nasz Pan jako człowiek umiera i kładzie się do grobu, do trumny za każdego z nas. To bardzo przemawia i pokazuje, co Jezus dla nas zrobił. On po prostu zajmuje nasze miejsce w grobie. I tylko dlatego możemy mieć nadzieję, ktokolwiek, nie tylko cały świat, może mieć nadzieję na to, na zmartwychwstanie, tylko z tego powodu, że ktoś inny za nas, nasze miejsce zajmie w grobie, bo wyrok jest wyrokiem. Wiemy, że z Bogiem nie ma żartów i jeżeli było prawo dane Adamowi za złamanie, którego groziła śmierć, no to śmierć za złamanie, za grzech, chyba że ktoś wykupi, ale jak wykupi, to co musi dać? Musi dać w zamian to samo. Nie może wykupić czymś innym Adama, tylko życiem, takim samym, jakie Adam utracił. I nasz Pan swoim życiem ludzkim, jako człowieka, wykupił Adama, co znaczy, że zajął jego miejsce w grobie. I on musi w tym grobie jako człowiek na zawsze pozostać. Znowu tak, geniusz boskiego planu, jakie wysiłki, jakie plany Bóg powziął, stworzył, żeby tylko temu człowiekowi przyjść z pomocą i ostatecznie zbawić jak największą liczbę osób. Czyli tak mamy Mojżesza, tutaj ten Mojżesz już tak reprezentuje wszystkich tych książąt, którzy wrócą na początku wieku tysiąclecia i będą ziemskimi przedstawicielami Królestwa naszego Pana na ziemi. Natomiast Eliasz, to już nie prorocy Starego Testamentu, bo oni teraz wchodzą w Mojżesza, w tym zastosowaniu, prawda? I są częścią tej ziemskiej fazy Królestwa jako wierni z czasów Starego Testamentu. Eliasz ma w Biblii swoje też inne znaczenie. Reprezentuje członków klasy Chrystusowej, tak zwane maluczkie statko, które w wieku tysiąclecia dostąpi tego samego wyniesienia, co Jezus, bo będą z nim połączeni. Malachiasz, trzeci rozdział, jak ktoś korzysta z Biblii Gdańskiej, to u niego będzie to w czwartym rozdziale 5-6, a w nowych przykładach jest to Malachiasz 3:23-24. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki, straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie uderzył ziemię, albo przekleństwo nie ponieskarał. Mamy tu zapowiedź przyszłego pojawienia się Eliasza. Już widzimy, że Eliasz musi mieć znaczenie symboliczne, bo Malachiasz po śmierci Eliasza zapowiada, że Eliasz dopiero przyjdzie. Czyli nie może mieć tego Eliasza ze Starego Testamentu, który był już i zmarł. A potem jak do tego dodamy, ale nie będę tego rozwijał, prawda? Jak do tego dodamy słowa naszego Pana, że Eliasz przyszedł i przyjdzie, prawda? To też jest bardzo ciekawe. Eliasz przyszedł, Eliasz przyjdzie, a uczniowie zrozumieli, że nasz Pan mówił o Janie Chrzcicielu. Czyli Jan Chrzciciel był takim już wypełnieniem się Eliasza, ale jeszcze nie tym ostatecznym, nie tym największym, bo Eliasz już przyszedł z jakiegoś punktu widzenia, czyli Jan Chrzciciel wykonał wobec narodu taką pracę nawołującą do reformy, jaką Eliasz wykonywał w Izraelu, czyli z tego punktu widzenia taki Eliasz w osobie Jana Chrzciciela już był, ale jeszcze większy Eliasz, Kościół Chrystusowy w jego Ewangelii, nawołujący, bo to zobaczmy, to Malachiasz, co przed chwilą przeczytałem z Malachiasza, tak? 3:23-24, albo według Biblii Gdańskiej 4:5-6, to jest bardzo ważne, bo to pokazuje znowu, że Bóg w swojej dobroci wcale nie chciał koniecznie, żeby ucisk na ziemię przyszedł, ten, który przeżywamy, może by były takie nieszczęścia, jakie są w tej chwili i pewnie będą dalej i to pewnie jeszcze większe, Właśnie nie widzimy, żeby dzisiaj świat był gotowy na królestwo, a rolą ucisku jest przeorać serca ludzi na to, żeby byli przygotowani na królestwo. Im dłużej się nie dadzą przeorać, tym większe pługi będą jeździły i bardziej ostre te pługi będą jeździły, żeby ich przeorać. Dlatego co człowiek, jako człowiek, sam sobie to wszystko robi. Bo zobaczmy, co tutaj jest powiedziane u Malachiasza. Przeczytam raz jeszcze. Oto ja poślę wam proroka Eliasza. Od razu dodam, w tej Biblii naszej, o której powiedziałem, że moglibyśmy wydać i popodstawiać, jakie jest znaczenie tych różnych symbolicznych wypowiedzi. Oto poślę wam proroka Eliasza, w nawiasie, moglibyśmy dodać, Kościół Chrystusowy z wieku Ewangelii, który zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, zanim przyjdzie czas ucisku, kiedy uciskiem siłą przez zniszczenie waszych struktur społecznych, religijnych i wszelkich innych, jakie potworzyliście, bo wam to zniszczę, ale zanim wam to zniszczę, to posyłam Kościół w jego Ewangelii. Który to Kościół co ma zrobić? Może uda się temu Kościołowi w jego działaniu przedstawiania prawdy, apelowaniu do ludzkich serc i sumienia, może uda się zwrócić, jak to mówi Malachiasz, serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom. Znowu dziwne stwierdzenie. Co to znaczy serce z ojca do syna zwrócić i odwrotnie, syna do ojca? Żeby z ojców Starego Testamentu ich wierność ojców Starego Testamentu połączyć z postawą, jaką zachowują dzieci. Pokory, cichości, nie gniewania się, nie pamiętania. Dlatego nasz Pan powiedział, że my z jednego punktu widzenia mamy stać się dziećmi, bo nie wejdziemy do królestwa. Czy chodziło o to, żebyśmy się pod każdym względem stali dziećmi? No na pewno nie. Tylko z jakiegoś punktu widzenia. A tym punktem widzenia jest właśnie ich pokora, skromność, nie myślenie o sobie, nie gniewanie się. Dziecko się gniewa na dłużej, nie wiem, minutę chyba, tak? Całą minutę albo dwie wytrzyma, ale po dwóch minutach się dzieci, które się pokłóciły, mogą się od razu dalej bawić albo wobec innych osób. Więc to, co najlepsze z ojców Starego Testamentu, ich niesamowitą wierność aż do śmierci. Mamy opisane w Biblii i w Nowym Testamencie u Pawła, jak oni często musieli umierać za tą wierność. A znowu z dzieci, żeby wziąć tą pokorę, tą niepamiętliwość, nie gniewanie się i żeby takie jednostki, żeby te ludzie się takimi stali, żeby mieli coś z ojców Starego Testamentu i dzieci. To wtedy, gdyby tak się stało, gdyby wysiłki reformacyjne Kościoła Chrystusowego, z wieku Ewangelii, te apele, głoszenie prawdy, żeby się stać takimi jak Bóg i jak Jezus, żeby miłować bliźniego, a nawet miłować nieprzyjaciół i tak dalej. Gdyby to się wszystko udało, to co? To by nie było ucisku. Abym tak wyśle proroka właśnie w tym celu, zanim przyjdzie ten wielki, straszny dzień ucisku, bo abym, gdy przyjdę, ziemi nie uderzył, nie skarał przestępstwem, nie przekleństwem. Ucisk jest na życzenie ludzkości. I Bóg w tym ucisku i tak jest miłosierny, bo tylko do takiego momentu ten ucisk doprowadzi, który jest niezbędny. Nic ponad to, nic ciężej, nic ostrzej. Tak jak mądry, dobry lekarz nie leczy pacjenta metodami bardziej bolesnymi, niż wymaga stan pacjenta. Tak przynajmniej robi dobry lekarz. Bóg na pewno jest dobrym lekarzem i dla dobra pacjenta uderzy go. Uderzy go, ale jak mamy, uderzy, żeby uleczyć. Uderzy po to, żeby uleczyć, a nie uderzy po to, żeby zadać ból i go tak zostawić, a może jeszcze cieszyć się, że ten uderzony cierpi. Więc to, że oni mówili, bo tak wracamy do naszego 9 rozdziału, to, że oni mówili o śmierci Jezusa, ilustruje nauki i wieku Ewangelii, i wieku tysiąclecia, jakie płyną i będą płynęły w wieku tysiąclecia, zarówno od proroków, tych starożytnych, godnych, którzy będą tutaj na ziemi, jak i od naśladowców Jezusa, Eliasza, tak? Głównie maluczkie statko, ale nie tylko maluczkie statko, jak nie ma maluczkiego statka, to inne klasy wykonują podobną rolę. Wy jesteście sól ziemi, tak powiedział nasz Pan do swoich uczniów i przede wszystkim miał na myśli braci z maluczkiego statka. To były najwspanialsze charaktery, sól ziemi. Powstrzymywały rozkład moralny ziemi swoją obecnością, swoimi naukami, swoją postawą, jaką zajmowali. Klasy niższe, niespłodzone z ducha, też są solą ziemi, już nie tak dobrą. Już nie takie wspaniałe, ostre właściwości mają jak oni, ale to wciąż jest to sól ziemi. Więc przez nauki zarówno płynące kiedyś od proroków Starego Testamentu, jak i od naśladowców Jezusa Eliasza, te nauki płyną do świata ludzkości i informują ich o śmierci Jezusa. To jest główna, podstawowa rzecz jaką należy głosić. Jezus, który umarł za ciebie. Ogromna większość ludzi dzisiaj żyjących nic o tym nie wie. To, że nazywają Jezusa Zbawicielem, to są tylko puste słowa. Oni w ogóle nie rozumieją, co znaczy, że On jest Zbawicielem. Wystarczy ich zapytać, a z czego cię zbawił? Już nie wiedzą za bardzo z czego. Już nie wiedzą, no myślą sobie, że jakieś lepsze życie chce mi zaoferować. Szczęście mi dać w tym życiu. Jeśli w ogóle to zawężają, to wszystko do obecnego życia. Rozwiązać moje problemy rodzinne, małżeńskie, w pracy. Chcę uczynić mnie dobrym obywatelem, dobrym członkiem lokalnej społeczności. Może chodnik do przedszkola trzeba będzie zrobić, to ja będę aktywnie działał i to by się spełnię wtedy i Bóg będzie się cieszył. No to jest dobra rzecz. Nie mówimy, że nie. Ale nie o to chodzi wcale Bogu, żeby lud Boży zrealizował, budował chodniki do przedszkola, stawiał ogrodzenie tam, gdzie ono jest potrzebne, czy reformował służbę zdrowia albo cokolwiek innego. Nasz Pan zrobi to skutecznie już niebawem. Lud Boży ma się przygotować do tego, żeby być narzędziami, które Bóg będzie mógł użyć skutecznie w wieku tysiąclecia, kiedy przyjdzie na to czas. W tej chwili nie chce naprawiać świata, ani go reformować, ponieważ w tej chwili wybiera lud dla imienia swego. Więc ten świat ludzkości także w wieku tysiąclecia będzie musiał się dowiedzieć o tym, co Jezus dla nich dokonał, o śmierci Jezusa. Dlatego tutaj jest ona jako jedyny temat widoczny, prawda, na zewnątrz, o czym rozmawiali Mojżesz, Eliasz z naszym Panem, to o Jego śmierci. A wszyscy albo w tym życiu, albo w przyszłym muszą dowiedzieć się o tym fakcie, że nasz Pan za nich umarł. Dlatego też ci, którzy chodzą i głoszą dzisiaj, mówiąc, że jak nie przystąpisz do ich organizacji, to już tracisz możliwość zbawienia, no strasznie, strasznie wypaczają Ewangelię. Bo Bóg bez uświadomienia grzesznika, kim był dla niego Jezus i co Jezus dla niego zrobił, nigdy nikogo nie skaże na wieczną śmierć. Musi być świadome odrzucenie, rezygnacja z dzieła okupowego, jakie Jezus dla każdego wywalczył, tak to powiem. W Ewangelii Jana 1:6-9 możemy przeczytać, że wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Tak zaczyna się misja Jana Chrzciciela. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, ten Jan, Chrzciciel, lecz miał zaświadczyć o światłości, teraz werset 9, prawdziwej światłości, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Nie dajcie się baterstwo zwieść w Biblii Warszawskiej, która wypacza myśl wersetu 9, mówiąc, że prawdziwa światłość przyszła na świat. Nie, to jest wypaczenie myśli, które każdy w miarę porządny przekład obala, podając inną wersję. Mowa jest o tym, że nasz Pan jest światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat, rodzącego się na świat. Jak ktoś nie lubi imię słowów, oncych, przychodzącego czy rodzącego, to może sobie dać zdanie podrzędne, od który. Oświeca każdego człowieka, który przychodzi na świat, który rodzi się na świat. I tu mamy gwarancję, że każdy człowiek musi być oświecony. Ale to oświecenie nie polega na tym, że usłyszał o Jezusie, no, chcemy porozmawiać z Panem o Jezusie, naszym Zbawicielu. Nie, dziękuję, nie mam czasu. O, już wydał na siebie wyrok wiecznej śmierci. Nie chcę usłuchać o Jezusie, nie chcę, co mamy do powiedzenia. Wiemy, co trzeba zrobić. Mamy opisanych, jakich 5 błogosławieństw najpierw trzeba dostąpić, żeby później, odwróciwszy się od nich, pójść na wtórną śmierć. Są one wymienione w liście Żydów. Nie nasz to, nie nasz temat. Na szczęście nie tak łatwo pójść na wtórną śmierć. Na wtórną śmierć można pójść tylko wtedy, kiedy ktoś się zgrzeszy przeciwko Duchowi Świętemu. I ci, którzy jakiekolwiek chociaż mają blade pojęcie na temat tego, co to jest Duch Święty, to powinni się zastanowić, zanim skażą ludzie tego świata na wtórną śmierć, czy ludzie, którzy żyją wokół nas, a którzy zajmują póki co niechętną postawę, może nawet wrogą postawę do Ewangelii, czy oni są w stanie zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu? Jaki jest podstawowy warunek, żeby zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu? Żeby zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu, najpierw trzeba Ducha Świętego mieć. Ci ludzie nie mają i nigdy nie będą mieli w tym życiu, większość z nich. Nie mają szans zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu, bo nigdy go nie mieli. Trzeba go mieć, najpierw posiąść, a następnie przeciwko niemu zgrzeszyć. Te 5 błogosławieństw, które Paweł wymienia w liście do Żydów, bardzo wyraźnie pokazują, co trzeba dostąpić. Tak? I wtedy dopiero człowiek, jak grzeszy, to też nie dlatego, że Bóg już powiedział, że już ci tego nie przebaczę. Pamiętamy, co Paweł pisze. Nie można takich, którzy doświadczyli 5 wcześniejszych błogosławieństw, a potem się odwrócili przeciwko temu, doprowadzają siebie, oni sami, do stanu, w którym nie są w stanie pokutować. I to jest prawdziwy sprawdzian grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Czy zgrzeszyłeś przeciwko Duchowi Świętemu? Czy popełniłeś już tak aż wielki grzech? A doświadczyłeś 5 błogosławieństw, o których mówi tam Paweł? A nie jesteś w stanie pokutować? Nie możesz się, nie żałujesz zła, które popełniłeś? No żałuję, ale nie wiem, czy Bóg mi wybaczy. Jeżeli żałujesz, a tylko nie wiesz, czy Bóg ci wybaczy, to możesz być spokojny, że ci na pewno wybaczy. Nie wybacza tylko tym, którzy nie są w stanie pokutować. A są? Można się do takiego stanu doprowadzić i wtedy nie ma innego wyjścia. Człowiek zaprzepaścił sam siebie. No ale wracamy do naszego tematu, że wszyscy prędzej czy później, tak, się o tym dowiedzą. Czytałem Jana 1, jeszcze do tego dorzucę drugi list Tymoteusza 2:3-6. Drugi Tymoteusz, drugi rozdział, 3:6. O, coś tu widzę, że może to nie być drugi, może to być pierwszy. Tak się robi te notatki, to się... tak, dokładnie, pierwszy Tymoteusz. Pierwszy Tymoteusz 2:3-6. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem naszym Zbawicielem, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwych czasach. Wiemy, że w oryginale jest tam liczba mnoga. Oczywiście tłumacze Biblii nie mają szacunku do Słowa Bożego. Dowolnie zmieniają sobie liczbę mnogą na pojedynczą, pojedynczą na mnogą. Jezus powiedział, że ani kreska, ani jota nie przeminie, aż się to wszystko stanie, ale dla nich liczba pojedyncza i mnoga nie ma żadnego znaczenia. Lepiej będzie brzmiało w liczbie pojedynczej. Co z tego, że Paweł napisał, aby o tym świadczono we właściwych czasach albo porach. My zrobimy tego w jednym czy właściwym czasie. Na pewno o to mu chodziło. A co przeszkadza przetłumaczyć, tak jak Paweł napisał w liczbie mnogiej? Bo to pokazuje, że są przynajmniej dwa takie czasy, dwie takie pory, i wiek Ewangelii, i wiek tysiąclecia. I jeszcze zwrócę uwagę na werset 4, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Widzimy, jaka tu jest kolejność? Chce najpierw, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, a potem doszli do poznania prawdy. Nie za późno trochę na poznanie prawdy po zbawieniu? Zależy, jak rozumiemy zbawienie. Jeżeli rozumiemy zbawienie do życia wiecznego, to już na zawsze, to za późno. Bo to by znaczyło, że zbawienie nastąpiło bez udziału prawdy. Ktoś nie znał prawdy, nie znał, co ta prawda każe mu zrobić jako grzesznikowi. On na przykład nawet nie wiedział, że trzeba pokutować, że trzeba wiarą przyjąć Jezusa, że trzeba poświęcić się Bogu, że trzeba pracować nad charakterem i pozbywać się różnych złych rzeczy. A mimo to został zbawiony i potem, o, przypadkowo wszystko to robiłem, Boże. Dobrze, że mi powiedziałeś, to sobie zapiszę na pamiątkę, że robiłem to bez Twoich informacji. Nie. To najpierw to pierwsze zbawienie, o którym tu mowa, to jest zbawienie tylko i wyłącznie z wyroku adamowego. Pamiętajmy, to już to kiedyś powtarzałem parę razy, powtórzę raz jeszcze. 90% wersetów Biblii Nowego Testamentu, które mówią o zbawieniu, używają słowa zbawienie, mają na myśli zbawienie spod wyroku adamowego, spod potępienia adamowego, które każdego z nas, każdego człowieka wpędza do grobu. I Jezus oferuje wszystkim gratis zbawienie spod wyroku adamowego. Bo nikt ludzi nie pytał, czy chcą być potępieni w Adamie. Bóg potępił Adama, a w nim wszystkich, nie pytając jego dzieci, jego potomków, czy chcą takiego potępienia, czy nie chcą. Zrobił to dla ich dobra, jak wiemy, dozwolenie, ich stała filozofia dozwolenia zła. Ale też Bóg, jak odkupuje, to też nie pyta nikogo z potomków Adama, czy chcesz być uwolniony, zbawiony od tego wyroku, który w Adamie na ciebie wydałem. Tylko zwalnia wszystkich, potem daje poznanie prawdy. No a ty, jak już będziesz zwolniony z wyroku adamowego, nie będzie cię obciążał i poznasz prawdę, mając ze sobą bogate doświadczenie z umieraniem i z grzechem i śmiercią, no będziesz mógł stanąć na próbie podobnej do Adama, która po doświadczeniu osobiście zła na własnej skórze powinna wypaść lepiej niż u Adama i Ewy. O to tu chodzi. Także pamiętajmy o tym. Pamiętajmy, to czasami mają ludzie taki problem, tam pamiętajmy tego strażnika w więzieniu, prawda? Co mam zrobić, żeby być zbawionym? Prawda? No to uwierz w sercu i wyznaj ustami, że Jezus jest Zbawicielem, a będziesz zbawiony. O, to my dawno to już zrobiliśmy. Powinniśmy już być dawno zbawieni. A musimy tak, a potem czytamy, żeby z bojaźnią i zedrzeniem swoje zbawienie sprawować. To co, z bojaźnią i zedrzeniem mam powiedzieć ustami, że Jezus jest moim Zbawicielem? A jak to się mówi z bojaźnią i zedrzeniem, żeby być zbawionym tak naprawdę, bo chciałbym powiedzieć to z bojaźnią i zedrzeniem. A nie, to nie, właśnie. Pamiętajmy, zbawienie spod wyroku Adamowego, a później, po tym zbawieniu spod wyroku Adamowego, po zrozumieniu tego, że jestem grzesznikiem i potrzebuję Jezusa jako Zbawiciela, po zrozumieniu, że muszę się poświęcić Bogu i wyrzucać z siebie całe zło, które odziedziczyłem i sam jeszcze trochę rozwinąłem własnym moim życiu, i pracuję z bojaźnią i zedrzeniem przez wiele, wiele lat mojego życia, to zbawienie już do życia wiecznego wypracowuję. Ale bez zbawienia od spod wyroku Adamowego nawet nie mógłbym nawet zacząć. Nie mógłbym zrobić nawet pierwszego kroku, żadnego kroku. Ale wracamy do naszego tematu, czyli do wersetu do Łukasza 9. I w tym Łukasza 9 jesteśmy już na wersecie 32. A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen, a gdy się obudzili, ujrzeli chwałę jego i tych dwóch mężów, którzy przy nim stali. Sen ogarnia Piotra i jego dwóch towarzyszy, nie Jezusa, zauważmy, nie Jezusa, Jezus nie zasnął, tylko ci dwaj. Co to ma ilustrować dla nas? To pokazuje duchowy sen, osłabnięcie w służbie, osłabnięcie w poświęceniu, w pracy nad charakterem, we wszystkich, w różnych działaniach, które jako dziecko Boże rozpoczęliśmy i początkowo nawet mieliśmy dużo, dużo energii, żeby to prowadzić, bo na początku jest duży entuzjazm. Ale na pewnych etapach poświęcenia przetrafia się nawet najwierniejszym osłabnięcie, zwolnienie, zaśnięcie. Wystarczy porównać ich tak reakcję uczniów na śmierć Jezusa. Albo wystarczy to, co Paweł pisze w Efezów 5:14. Po co Paweł w Efezów 5:14 napisał, do kogo on to napisał? Przecież napisał do braci. Paweł nie pisał listów do ludzi tego świata. A w Efezów 5:14 do braci pisze, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a oświeci cię Chrystus. Przemawia do braci, którzy przysnęli, których aktywność przygasła, zwolniła, może nawet całkiem zamarła. Wzywa go, żeby powstał z martwych. Oczywiście nie wzywa ludzi na cmentarzu, żeby powstali z martwych. Znowu symboliczne stwierdzenia Biblii. W naszej Biblii, którą żartobliwie mówię, wydalibyśmy z tłumaczeniem, co znaczą te wszystkie trudne określenia, w nawiasie napisalibyśmy. Powstań z martwych, nawias, z wszystkich ludzkich uczuć, woli, sposobów myślenia, które uznałeś w chwili poświęcenia za martwe. To są ci martwi, o których masz powstać. I Paweł widzi, że niektórzy z braci poświęcili się, a żyją tak, jakby się nie poświęcili. Żyją tak, jak cała reszta świata. Pociąga, interesuje ich to samo, co normalnego, zwykłego człowieka. Może nawet grzesznika, takiego jawnego. I on tym samym żyje, co tamci. Więc on o nich pisze, żebyście się obudzili i powstali z martwych, z tych wszystkich ludzkich uczuć, które dla was podobno są martwe. Uznaliście je za martwe, a one... I masz od nich się oderwać, powstać do tego nowego. Oni byli nowymi stworzeniami, więc powiemy do tego nowego stworzenia, które mieli budować. My powiedzielibyśmy do nowego umysłu, woli i serca, prawda, które masz rozwijać. A to, co było wcześniej, przecież pogrzebałeś w akcie poświęcenia, uznałeś za martwe i teraz z tych martwych musisz powstać. On tu nie wzywa nikogo, żeby sam o własnej mocy wstał z grobu. Paweł nie pisał listów do braci w Efezie, którzy już umarli i byli na cmentarzu. Pisał do braci w zborze, którzy chodzili na zebrania. I 33. A gdy oni rozstawali się z nim, Piotr, nie wiedząc, co mówi, bo trochę to zwracałem tę uwagę, że Piotr nie wiedział, co mówi, to zostało podkreślone, że on to powiedział w jakimś przypływie braku zdrowego myślenia. A gdy oni rozstawali się z nim, Piotr, nie wiedząc, co mówi, rzekł do Jezusa, mistrzu, dobrze nam tu być. Uczyńmy więc trzy namioty, jeden Tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. Czyli gdy Mojżesz i Eliasz mieli już odchodzić, Piotr zaproponował zbudowanie tych trzech namiotów. Dobry pomysł czy zły? Brak akceptacji ze strony Jezusa wskazuje, że zły. A kolejnym potwierdzeniem tego, że zły, to słowa Łukasza, że Piotr nie zdawał sobie sprawy z tego, co mówi, tak? Nie wiedząc, co mówi. Nie wiedząc, co mówi. Co Bóg, co nasz Pan chcieli przez to pokazać? Że bardzo wielu naśladowców Jezusa będzie skupiać się nie na tym, na czym trzeba. Nie na tym, co najważniejsze. Nie na sprawie przyszłego królestwa i tym, żeby się tam znaleźć przez rozwinięcie chrystusowego charakteru, bo o to chodzi. Co jest największym obowiązkiem dziecka Bożego w tym życiu? Wobec tutaj? Do zrobienia czego Bóg od nas oczekuje? Rozwinięcia charakteru na podobieństwo Boga i Chrystusa. Nic innego, ponieważ on potrzebuje kadr duchowego Izraela, poprzez które w przyszłości będzie zbawiał resztę ludzkości. A niektóre z tych kadr, które pójdą na fazę duchową, będą robiły to dzieło zbawiania, stwarzania, próbowania, doprowadzania doskonałości wobec wszystkich innych istot po nieskończone wieki. No, ogromna praca. Ale kwalifikacje. Musisz zdobyć kwalifikacje. Musisz zwinąć charakter, który ci pozwoli wytrzymać, znieść, odpowiednio prowadzić taką pracę. Wobec tego największym obowiązkiem dziecka Bożego, poza jego obowiązkiem wobec Boga Chrystusa, to pomijam, tak tutaj na ziemi, to nie, nawet służenie innym, nie żadne dobre uczynki, które same w sobie nie są niczym złym, ale to nie jest najważniejsze. Rozwiń charakter w sobie samym podobny do charakteru Boga i Chrystusa. Jak to zrobisz? Staniesz się częścią duchowego Izraela w jakiejś klasie, którą Bóg rozwija i dzięki temu będziesz narzędziem dla Pana, dla Boga, żeby innym, kiedy przyjdzie na to właściwy czas, pomagać w dojściu do życia wiecznego. Czyli te budowanie namiotów to pokazanie, że wśród naśladowców będą zawsze chętni, żeby skupiać się nie na tym, co trzeba, nie na pracy nad charakterem, nie na naśladowaniu Chrystusa, tylko na czym? Na sprawach takich namiotów, czyli spraw ziemskich i doczesnych, na budowaniu tu i teraz wielkich kościołów, na zdobywaniu popularności w świecie, szukaniu ochrony, pokoju w ludzkich organizacjach religijnych i ich wodzach, na głoszeniu bardziej, to jest też ciekawe, chrześcijanie słyną z tego, że bardziej głoszą nauki własnej grupy religijnej niż Ewangelię Chrystusa. Tak to wszystko jest niby pod, prawda, prawda, a tak naprawdę bardziej się głosi nauki własnej grupy religijnej niż Chrystusa. Po czym to można zauważyć? Po tym, że jak ktoś nie aprobuje pewnych nauk, które ktoś głosi, to oni nie chcą cię uważać za brata. No a przecież nie wyrzekasz się Jezusa. Nie, ich chcesz uważać za braci i uważasz ich za braci w swoim sercu i tak mówisz słowami, i tak w sercu, a oni cię nie uważają za brata. Dlaczego? Bo jakiś, nawet nie wszystkich, niektórych, bardzo czasami niewielkich, ich nauk nie podzielasz. Już nie istniejesz dla nich. Dawnymi czasy od razu stos szykowano dla takiego kogoś. Dzisiaj już nie są stosy nie w modzie, a nawet nie wypada. Nikt by nie pozwolił, władza świecka by nie pozwoliła. No to następuje izolacja społeczna. Wykluczenie, zakazywanie innym kontaktów. Dlaczego? Dlaczego jedno dziecko Boże nie może spotkać się z innym dzieckiem Bożym tylko dlatego, że w 100% nie rozumieją pewnych spraw tak samo. Mają tyle wspólnego. Więcej ich dzieli, więcej ich łączy niż dzieli, a mimo to. Tak więc większość grup religijnych głosi nie Ewangelię Chrystusa, tylko własne nauki własnej grupy religijnej, w których to naukach zawsze przygotowują jakieś miejsce dla siebie. Czyli widać to kolejny dowód na to, że nie głoszą czystej prawdy, bo zawsze oni są tam widoczni. O tak, to wszystko Jezus, zbawienie, wszystko pięknie, ale musisz uznać nas, musisz do nas przyjść, musisz być naszą częścią, bo poza nami Jezus nie działa. Jezus nie działa, Bóg nie działa. Taka jest postawa większości, tak było od zawsze. Już Paweł pisał, zobaczmy w liście do Filipensów, Paweł napisał takie słowa, mam na myśli 2:19-11. Filipian albo Filipensów 2:19-21. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło pośle do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Bo, zauważmy, wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Szukają swego. No i znana zasada wszystkim, ale warta przypomnienia, słowa naszego Pana, zapisane u Jana 7:18. Jana 7:18. Kto od samego siebie mówi, ten szuka własnej chwały. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Piękny sprawdzian. Jeżeli głosisz Ewangelię i w ramach tego głoszenia Ewangelii znajdujesz miejsce dla samego siebie, jakieś uznanie dla siebie, jesteś tam w ogóle obecny, to nie mówisz prawdy. Mówisz od samego siebie, bo szukasz miejsc chwały, uznania dla siebie. Ale kto szuka chwały, który go posłał, tak? Czyli jeżeli ktoś głosi tylko i wyłącznie coś na temat innego, na temat wielkości, świętości tego innego, a on Nie istnieje, on tylko mówi, on tylko powtarza, nie szuka dla siebie żadnego miejsca, uznania, respektu czy czegokolwiek, no to Jezus mówi, że ten jest szczery, nie ma w nim nieprawości. Gdy się czyta literaturę brata Russella, ktoś tam widzi brata Russella albo ruch, który on prowadził? I potrzebę uznania brata Russella i potrzebę uznania ruchu, który on prowadził? Jak się czyta tomy brata Russella, to nawet nie widać autora. Nawet nie wiadomo, kto to napisał i czy w ogóle to ktoś napisał, czy grupa jakaś, czy to się samo napisało. Nie ma. A jak się weźmie różne inne opisy z różnych innych autorów religijnych, ile tam miejsca oni sami poświęcają samym sobie, prezentując siebie, chwaląc siebie, zalecając siebie jako tych właściwych, tych prawdziwych i tak dalej. Przybytek dla Mojżesza, bo tam tak oni chcieli zbudować namiot dla Mojżesza i dla Eliasza, no i dla naszego Pana, też o nim nie zapomnieli. Przybytek dla Mojżesza budują ci, którzy nadal chcą się zbawiać przez zakon. A są tacy, na przykład zachowując sabat lub inne nakazy, zakazy zakonu, który Jezus przybił do krzyża i w ten sposób unieważnił jako drogę do zbawienia dla wszystkich swoich naśladowców, czy to z Żydów, czy to z Pogan. Żeby daleko nie szukać, o bracie Wiktorze, o której kończymy? Pierwsza?
13:15.
A, 15. Dobrze. Kolosensów, żeby daleko nie szukać, to i nie będę za dużo cytował, bo to znowu nie, przecież nie mój temat, ale teraz, ale Kolosensów, drugi rozdział, werset 14. Wymazał obciążający nas wykaz rozporządzeń albo wymogów, który był przeciwko nam i usunął go ze środka z drogi, przybiwszy go do krzyża. Wymazał obciążający nas wykaz rozporządzeń, wymogów, to co w zakonie od Żydów było wymagane. I przybił go do krzyża. Usunął z drogi jako przeszkodę w osiągnięciu zbawienia, bo człowiek niedoskonały nie mógł przeskoczyć oczekiwań zakonu od niego. I może 16-17 werset? Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu, napoju, z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Tu już powiemiał wiele rzeczy związanych z przymierzem zakonu i powiedział, że nie powinniście być osądzani z punktu widzenia przestrzegania tych rzeczy. Pokarm, napój, święta, nów księżyca, sabat. Bo to są tylko cienie rzeczy przyszłych, czyli znowu, to są nieistotne rzeczy tak naprawdę. Tak naprawdę chodzi o to, co one oznaczały, bo one są tylko cieniami. Znowu powtórka tego, co zawsze podkreślamy, że liczy się znaczenie to prawdziwe, antytypiczne, to głębokie. Przybytek dla Eliasza natomiast budują ci, którzy zrównują naśladowców Jezusa z nim samym. Tak niestety jest. Niektórzy naśladowcy Jezusa sami się stawiają ponad innych, a i zawsze znajdą się tacy, którzy im w tym przyklaskują i zrównują naśladowców Jezusa, grzeszników, ludzi z nim samym. Przypisując niektórym z nim na przykład nieomylność, dając im prawo do zmieniania tego, co w Biblii jest objawione, na przykład Kościół katolicki uważa, że miał prawo usunąć drugie przykazanie. Czytałem opracowanie tego kościoła, w którym powiedziane jest, że jednym z argumentów, dlaczego nie ma drugiego przykazania w literze, prawda, o nierobieniu sobie podobizn żadnych, jest to, że Kościół otrzymał prawo decydowania, co jest, a co nie jest przykazaniem. Tak budują taki namiot Eliasza, akceptując twierdzenia różnych ludzi o konieczności uznawania ich władzy i pozycji, zanim będą mogli podobać się Bogu. W ogóle jest śmieszne, prawda, że ludzie, że są chętni, którzy takie coś głoszą i są chętni, którzy takie coś wierzą. Grzeszny człowiek zaczyna mówić, że aby podobać się Bogu, musisz uznawać Jego, bo On jest Jego narzędziem. I musisz go uznawać, zanim będziesz mógł się podobać Bogu. No i są chętni, którzy w to wierzą, którzy to propagują i którzy poddają się tej niewoli i godzą się na takie próby rządzenia ludem Bożym. Pamiętamy, co nasz Pan powiedział o takich tak zwanych Nikolaitach w objawieniu, tak? Niko to zwycięzca, a Laos to lud, czyli Nikolaici to są zwycięzcy nad ludem. To są ci, którzy potrafili, mieli taką charyzmę, takie wpływy, nieważne jak to zrobili, potrafili tak sobie podporządkować innych, że ci dali sobą rządzić innym ludziom. Mało tego, poddali nawet swoje sumienia innym ludziom. Nasz Pan w objawieniu 2:6 mówi, że takowych nienawidzi. Nienawidzi. I chwali tak Kościół Efeski za to, że również nienawidzi Nikolaitów, że tych, którzy są rządzić ludem Bożym. No ale był też namiot dla naszego Pana, nie zapomnieli o nim. Co znaczy, że także namiot dla naszego Pana niektórzy chcą zrobić, nie tylko dla Mojżesza i nie tylko dla Eliasza, że wszystko to, co będą robić, będą i tak robili w imieniu Jezusa, powołując się na Niego i pozornie będąc Jego sługami. Aż się prosi, nie mogę się oprzeć, żeby nie przywołać Izajasza 4.1. Izajasz 4.1 bardzo dobrze pokazuje, że co w owym dniu, w Jego Ewangelii, to jest ten ów dzień, uchwyci się 7 kobiet, jednego mężczyzny, mówiąc. 7 kobiet, wiadomo, 7 liczba zupełna, 7 kościołów chrześcijańskich, czyli wszystkie kościoły chrześcijańskie, nie tylko 7, wszystkie, uchwycą się jednego mężczyzny, to jest właśnie Jezus, namiot dla Jezusa też zrobimy. Ale zobaczmy, co oni w tym namiocie chcą praktykować dla Jezusa, który chcą zbudować. Swój własny chleb będziemy jadły i swoim własnym odzieniem będziemy się przyodziewały. Niech tylko Twoim imieniem się nazywamy, by zdjąć z nas naszą hańbę. Czyli żebyśmy nie były bez męża. Chcą mieć Jezusa jako tego, w którego imieniu działają, dla którego działają, od którego przychodzą, no bo trzeba się na Niego powoływać. Kolejnym potwierdzeniem błędnego myślenia tych, którzy pokazani są tu przez Piotra, jest obok chmura, która powstała i zacieniła ich, jak to pisze zapis, gdy on to jeszcze mówił. Czyli to też jest, prawda, kolejny dowód na to, że mówił to nie wiedząc, co mówi, będąc w ciemności, w niezrozumieniu co do właściwej drogi. 34. A gdy on to mówił, powstał obłok i zacienił ich i zlękli się, gdy wchodzili w ten obłok. Obłok zacienił wszystkich, łącznie z naszym Panem. Nasz Pan był też niewidoczny dla nich. Jest to kolejny element podążania za naszym Panem. Czyli co? Brak widzenia, brak zrozumienia wszystkiego, co Bóg i Jezus czynią wobec dzieci Bożych. Co i jak czynią? Co i jak czynią ze światem? Co i jak czynią z ludem Bożym? Co i jak czy ludem Bożym jako całością i jako jednostki, indywidualnie? Każdy z nas ma swoje różne własne indywidualne doświadczenia, niepodobne do doświadczeń współbraci, bo możemy czasami pomyśleć, o inni bracia, też bracia, też mają doświadczenia, ale ja to chyba mam gorsze, oni takich nie mają, jakie ja mam. No z pewnością. Indywidualne doświadczenia muszą się różnić, dlatego że są indywidualne. Są indywidualnie dopasowane do każdego dziecka Bożego. Zatem nie trudno, żeby były podobne. Lud Boży nie jest traktowany, doświadczany, prowadzony jako całość identycznie, bo nie jesteśmy identyczni i mamy inne potrzeby. A Bóg i Jezus prowadzą indywidualną pracę z każdym z nas, dlatego nasze doświadczenia są tak odmienne, więc nie porównujmy się z innymi i albo nie zazdrośćmy innym, że może jest im łatwiej niż nam, albo też nie sądźmy, że jest im znowu strasznie, strasznie dużo gorzej, bo Bóg nikogo nie krzywdzi dla samego krzywdzenia. W ogóle słowo krzywdzić to jest złe, źle powiedziałem. Bóg nikomu nie daje bolesnych doświadczeń, jeżeli nie może z tych doświadczeń wyprowadzić jakiegoś dobra. Tak to lepiej byłoby powiedzieć. Mało tego, ci, którzy mają większe, bo bardziej bolesne doświadczenia, mają szansę rozwinąć lepsze charaktery niż ci, którzy ich nie mają. Ktoś powie, to wszyscy powinni mieć bardzo, bardzo, bardzo ciężkie doświadczenia, żeby rozwinęli te super charaktery. No tak, tak by wynikało, ale nie każdy jest gotowy na takie ciężkie doświadczenia. Czasami mogły być takie doświadczenia ciężkie, żeby kogoś zniszczyły zamiast go rozwinąć. Więc Bóg, mądry Bóg, widząc, że doświadczenie byłoby za ciężkie, nie daje. I mówi, no cóż, nie mogę dać Ci takiego ciężkiego doświadczenia, żeby rozwinąć tak pięknie Twój charakter, jakbym może chciał, bo to doświadczenie byłoby dla Ciebie zbyt mocne. A obiecałem Wam, że nie dam Wam doświadczeń ponad Wasze siły, no to nie daje. To nie daje, bo nie chcę Was zniszczyć, chcę Was rozwinąć. Jeżeli nie mogę Was rozwinąć bardziej tak, jak ja bym chciał, to chociaż rozwinę Was na tyle, na ile można w Waszym indywidualnym przypadku, biorąc pod uwagę Waszą osobistą, indywidualną sytuację. Waszego ducha poświęcenia, Wasze zdolności ludzkie, nieludzkie, no wszystko to Bóg wie sam, co brać pod uwagę. Jest to równocześnie podkreślenie potrzeby wiary, gdyż nie wszystko na to pozwala opatrzność Pana, zawsze jest oczywiste. Czyli pomimo tego, że znajdujemy się w obłoku, nie martwmy się, bo to jest, Bóg pokazał, taka jest część drogi chrześcijanina, dziecka Bożego, w obłoku, ciemno, nie widzisz, nawet nie widzisz Jezusa, bo On także w tym obłoku się skrył i tak zdawałoby się, że Jego też już nie ma. Pamiętamy te różne opisy, jak to bracia czasami mówią o tych śladach na piasku, prawda, że były dwa ślady, bo szedł chrześcijanin i Jezus, a potem był nagle jeden tylko ślad i chrześcijanie myślą, że to on sam ślad zostawiał, a tak po sobie, bo Jezusa już przy nim nie było, a to okazało się, że był jeden ślad Jezusa, bo Jezus niósł tego chrześcijanina na plecach. Zatem nawet jak tracimy z pola widzenia Jezusa i się wydaje w tym obłoku chmurze, że już nic nie widzimy i nawet Jezusa przy nas nie ma, sami jak palec zostaliśmy, to nieprawda. Ale to jest część naszego życia jako dziecka Bożego, więc nie dziwmy się, gdy takie rzeczy przychodzą. Jak pokazują pewne epizody z życia Abrahama i Izaaka, pamiętamy Abrahama i Izaaka, jeden i drugi, o Abrahamie pamiętamy, o Izaaku zapominamy, że jeden i drugi mieli coś bardzo, bardzo wspólnego. No, syn i ojciec, to wiadomo, to mieli wspólnego, ale chodzi o doświadczenie. Czy pamiętamy, że Abraham i Izaak mieli to samo doświadczenie z własnymi żonami? Były takie momenty w ich życiu, że z jakiegoś powodu Abraham, a potem jego syn Izaak, nie przyznawali się, że ich żony to ich żony. Co to miałoby oznaczać? Ktoś powie, nic, po prostu tak było. No, a wszystko, co się dzieje w Biblii, w Starym Testamencie, było obrazem czegoś. To znaczyło, że co? Że Abraham, czyli Bóg, i Izaak, czyli nasz Pan, tak? Relacja Abraham, Sara, Izaak, Rebeka, niekiedy postępują wobec ludu Bożego tak, jak gdyby ich nie kochali. Tak jak Abraham mówi, to nie moja żona, czyli jak nie przyznaje się, czyli jak gdyby ja nie kocham jej jako mojej żony, ja jej nie traktuję jak mojej żony, czyli dozwalają w naszym życiu na doświadczenia dla nas takie, jak gdyby oni nas nie kochali. Nie przyznają się do nas jako swojej żony. Wiemy, że żona oznacza kogo? Znowu, jak się powiedzieć, kogo żona symbolizuje w obrazach biblijnych? Kogoś bliskiego. Bo żona to najbliższa osoba, prawda? Wobec tego i mąż dla siebie, czyli żona to ktoś bliski. I my jesteśmy dla Boga jak żona, bardzo, bardzo bliscy. Ale będą takie momenty w naszym życiu, potrzebne dla naszego doświadczenia, dla naszego rozwoju, że oni się nie będą, będą nas traktować tak, jak gdyby nas nie uznawali za swoje żony. No bo przecież też ciekawe byłoby wejść w ten opis dokładnie z Abrahamem, Izaakiem. Mam na to oddzielny wykład, to nie będę wtedy, tylko tak przywołuję to na... I tak jest, przywołuję tylko jako kolejną ilustrację tego samego zjawiska. I tak było zawsze w sytuacji ludzi poświęconych Bogu. W takich chmurach, w takim obłoku, gdy się znajdziemy, mogą nas dopaść i strach, i pytania typu, a co jeśli Bóg myśli o mnie tak samo jak moi wrogowie, którzy na pewno nie szczędzą różnego rodzaju epitetów pod naszym adresem. A co jeśli rzeczywiście nie byłem dotąd wierny i moje doświadczenia to są już doświadczenia głupiego budowniczego, których celem jest zniszczyć moją strukturę wiary i charakteru, a jak ona będzie zniszczona, to nie zostanie mi już nic, bo tylko charakter może przekroczyć granicę grobu i dać nadzieję na jakiekolwiek życie przyszłe. Mamy dwa rodzaje strachu. Jeden jest właściwy, drugi nie. Ten pierwszy strach nazywamy bojaźnią Pana. Jest to strach, by czymś nie obrazić, nie zasmucić Boga. Jest też drugi, szkodliwy dla ludu Bożego, to strach przed człowiekiem. Strach przed człowiekiem prowadzi do upadku. Niestety wielu ludzi boi się i wielu braci boi się drugiego człowieka, drugiego brata, który twierdzi, że ma władzę jakąś nad nim, bo jest tym albo tamtym. A przy powieści 29-25, no przeczytam chyba, mówią o tym, że strach przed człowiekiem jest powodem do upadku. Przy powieści 29-25. Strach przed człowiekiem zastawia pułapkę, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Werset 35. A z obłoku odezwał się głos, ten jest syn mój wybrany, tego słuchajcie. W tym obłoku niezrozumienia, utrapienia, ciężkiego doświadczenia dochodzi do nas jednak głos Boga, by zawsze, a szczególnie w takich chwilach obłokowych chmur wokół nas, szukać i słuchać Jezusa i trzymać się Go rękami i nogami, zamiast ulegać mądrości innych ludzi, którzy jak Piotr myślą po ludzku. Ten głos właśnie Boga z obłoku brzmi jak skarcenie, nagana dla słów Piotra o budowaniu namiotów. On tu przed chwilą pytał, czy ten namiot nie zbudować, a Bóg za chwilę mówi, ten jest syn mój wybrany, jego słuchajcie, zamiast budować jakiekolwiek namioty. Dlaczego mamy słuchać naszego Pana? Bo On pierwszy nas nigdy nie opuści. Pierwszy nigdy nas nie opuści. Co więcej, nawet jeśli my od Niego odejdziemy, nawet jeśli my od Niego pierwsi odejdziemy, On nigdy nie będzie dalej od nas niż na odległość, na którą my Go odrzuciliśmy. To jest niezwykłe u Boga i Jezusa. Odrzuceni przez człowieka oddalają się, owszem, nasza twoja wola człowieku, jeśli nas nie chcesz, ale oddalają się tylko na odległość, na którą my ich odrzucimy, po czym czekają na zmianę naszego zdania. I wracają przy pierwszej okazji, kiedy w naszym sercu pojawi się chęć, aby do nas wrócili, a my do nich. To jest niezwykłe. Bóg się nie obraża. Nie pamięta rzeczy z przeszłości, nie przypomina raz odpuszczonych grzechów i zawsze jest chętny wrócić do szczerze pokutującego grzesznika, bez względu na to, co ten grzesznik wcześniej robił, narobił, można by byłoby powiedzieć. Takie chmury cały co pewien czas spowijają lud Boży indywidualnie, rodzinnie, zborowo, globalnie, bo Bóg i Jezus prowadzą swoje dzieło rozwijania do królestwa poszczególnych klas w Jego Ewangelii. Kiedyś obejmie to całą klasę restytucyjną. Takie chmury są nam potrzebne i mogą mieć korzystny wpływ na nas, na grzeszne, upadłe istoty, jakimi jesteśmy, gdyż często mamy skłonności do niczym nieuzasadnionej pychy. Nawet Paweł w 2 Koryntów 12,7 mówi, że dostał anioła, który go smaga, prawdopodobnie miał na myśli swój słaby wzrok, żeby się na za bardzo nie wynosił. Tak to Paweł odebrał. A potem jeszcze mówił, że ta jego słabość daje mu moc. Bo to działa taka zasada, że jeżeli jesteśmy słabi jako ludzie, to Bóg włącza się bardziej, żeby tą słabość wyrównać. A jak się Bóg włącza bardziej, żeby tą słabą wyrównać, to w sumie jesteśmy mocniejsi niż bez Boga o własnych siłach tych mocnych. Tak to działa. Jak to Paweł zrozumiał i poczuł, to powiedział, że będzie, że te słabości to się do tego w sumie cieszą. Bo dzięki temu otrzymuje wyrównawczą moc Boga, która jest daleko bardziej pożyteczna niż jego własne ludzkie siły, gdyby tylko na nich miał polegać, na przykład mając bardzo dobry wzrok. Ale jednocześnie ryzyko pychy, o której sam pisze i co? Jakby Paweł mógł skończyć, gdyby nie był półślepy? Z jednej strony przypominają nam o naszej niedbałości i nicości, a z drugiej dla kontrastu o wielkiej łasce i wyróżnieniu ze strony Boga, by przede wszystkim w samej ofercie życia wiecznego tak, mieć tą Jego łaskę. I jeszcze Bóg nas dopuszcza, tych, którzy się poświęcamy Mu w tym życiu, do udziału w błogosławieniu innych. Czyli żeby rozdawać błogosławieństwa nie nasze, tylko Boga, bo to nie my mamy, to nie od nas pochodzi, to nie my jesteśmy źródłem, ale Bóg ma wiele błogosławieństw do rozdania innym i mówi, że będę je rozdawał przez Ciebie, przez Was. Rozwiń się w odpowiedni charakter, a będziesz moim narzędziem do rozdawania moich błogosławieństw innym. To tak jakby jakiś milioner, miliarder chciał rozdać swoje miliony, no ale sam nie będzie tego robił, bo jest sam w pojedynkę, nie ma czasu. I upoważnił do tego na przykład 100 swoich znajomych albo 100 chętnych, ogłosił na Facebooku. Setka pierwszych chętnych. Mam miliony, miliardy do rozdania. Zgłaszajcie się każdemu, dam po kilka milionów. Rozdawajcie wedle tych na potrzeby ludzi. Widzicie tam w swoim terenie, gdzie mieszkacie, kto potrzebuje, kto biedny, kto schorowany. Pomóżcie tym ludziom, macie tutaj te pieniądze. I biorą te pieniądze ci ludzie, idą, rozdają. I tak sobie pomyślmy tylko, kto otrzymałby większą chwałę od tych biedaków, ludzi, którzy by tą pomoc otrzymywali? Ten milioner, im nieznany, anonimowy dla nich? Czy ci ludzie, którzy by bezpośrednio te pieniądze im wręczali, odwiedzaliby ich w domu, rozmawialiby z nimi? Jaki przywilej Bóg udziela klasom duchowego Izraela, dając im możliwość, przygotowując ich do tego, żeby rozdawali jego bogactwa, jego błogosławieństwo, szczególnie w wieku tysiąclecia, restytucja będzie to bardzo, bardzo widoczne, bo w tej chwili nawet jak prawdę komuś głosimy, no to ta prawda nie uczyni go doskonałym człowiekiem, nie da mu życia wiecznego jeszcze. Pokaże mu tylko drogę. To też jest wielkie błogosławieństwo, ale grzesznicy tego raczej nie cenią. Cenią tylko ci, którzy mają zadatki na dziecko Boże, na duchowy Izrael. Oni to cenią. Ale przyjdzie moment, że będą cenili wszyscy w tysiącleciu. 36, ostatni werset. A gdy ten głos się odezwał, okazało się, że Jezus był sam. A oni przemilczeli to i w tych dniach nikomu nie mówili nic o tym, co widzieli. Jezus zostaje sam i trzej uczniowie. Nie ma już Mojżesza, nie ma już Eliasza. Chwała Jezusa też odeszła, znikła. Była tylko na czas widzenia przez jakiś krótki czas. Czas powrócić do czego? Do czego? Do codziennego życia dziecka Bożego. Do codziennego, szarego życia. Wyzwalania się z niewoli grzechu, do wolności. Od razu dodajmy, bo znowu ludzie takie powtarzają takie slogany do wolności od grzechu. Jedyną wolność, jaką Jezus i Bóg proponują, to wolność od grzechu. A ludzie by chcieli wolność od różnych rzeczy, które im przeszkadzają rozwinąć skrzydła, a często nawet, które im przeszkadzają grzeszyć i ograniczają ich w grzechu. To właśnie będzie podstawą nadziei szatana po rozwiązaniu w małym okresie, że szatan będzie sądził, że ludziom się nie podoba to ograniczenie od grzeszenia. Jeżeli on im zaproponuje znowu wolność do grzeszenia, to niektórzy z tego skorzystają. No i będą tacy, którzy będą chcieli skorzystać. Bóg i Jezus proponują człowiekowi wolność od grzechu. I tylko taką. Jezus też Żydom proponował tą wolność od grzechu. To się na niego gniewali, że jak on o nich mówi, skoro są potomkami Abrahama i nie są żadnymi grzesznikami. Z Mateusza 17:9 dowiadujemy się, tak jak czytaliśmy wcześniej, że milczenie było na życzenie Jezusa. A tu też chyba było, tak? Jezus, nie, tylko jest powiedziane, że oni przemilczeli, a u Mateusza było napisane, że Jezus im powiedział, żeby nikomu o tym nie mówili. Tak, tam taki szczegół był, który tutaj jest pominięty. Jezus zabronił im opowiadać o tym widzeniu, ale nie zawsze. Zabronił tylko do chwili jego zmartwychwstania. I to milczenie wskazuje znowu na pewien bardzo znamienny fakt, jeśli chodzi o prawdę, którą Bóg i Jezus nam dają. Że prawda przychodzi stopniowo. Nie jest podawana w całości w jednym czasie, ale rozłożona na etapy w miarę jak staje się na czasie, wtedy jest ona dopiero udzielana. Pamiętamy słowa naszego Pana? Mam Ci jeszcze wiele Wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Ale gdy przyjdzie ten Duch, tym Duchem jest oczywiście ten Duch Jego, będący w usposobieniach braci, których On będzie używał. Apostołów przede wszystkim i potem różnych innych członków gwiezdnych, poprzez których Bóg Jezus podwali prawdę, tak jak widzieli, że ona jest potrzebna ich dzieciom na czasie. No wiadomo, mamy też cechę prawdy, rozbicie prawdy na kawałki, tak żeby było trudniej ją poskładać. Innymi słowy, żeby przypadkowy czytelnik, który czytałby Biblię, nie poznał tajników boskiego planu, jeżeli nie jest dzieckiem Bożym. Innymi słowy, aby poznać tajniki boskiego planu, trzeba zwrócić się do Biblii, ale to nie wystarczy, bo Biblia jest zaszyfrowana, trochę tu, trochę ówdzie, jak to mówi Izajasz. Trzeba się także zwrócić do tych, o których nasz Pan w objawieniu mówi, że trzyma ich w swojej prawej ręce, bo przez nich. Tak? Pamiętamy, jak to było wszystkimi posesłami do aniołów poszczególnych zborów, a do anioła zboru, począwszy od Efezu do Laodycei, napisz, czyli do anioła. Każdy z nas jest aniołem, do którego się Jezus bezpośrednio zwraca? No nie. Aniołem są ci, którzy On miał w swoich prawie ręce i przez nich podawał prawdę. Wobec tego, jeżeli ktoś próbuje sam, na własną rękę, zrozumieć porozrywane na fragmenty kawałki boskiego planu, rozrzucone w Starym Testamencie, ukryte w symbolach, w ofiarach, w trudnych sformułowaniach i próbuje sam do tego dojść, jako prywatna osoba, myśląc, że Bóg będzie go prowadził i go oświecał, to jest w dużym błędzie. Czego dowodem jest co? To, że mamy tyle interpretacji Biblii. Najprostsze słowa naszego Pana mają różne interpretacje. Skąd się one biorą? Czego są dowodem? Że Jezus nie jest autorem tych interpretacji. Bo gdyby był, to byłby takie same. Ale wracamy tutaj, wracamy tak do nas, czyli prawda staje się na czasie. Dwaj z tych apostołów, którzy tam byli na tej górze, bo ten trzeci Jakub, rodzony brat Jana, został niebawem ścięty przez Heroda. W roku 44 długo nie był apostołem. Ale dwaj z nich przekonali się o tej zasadzie postępowości, prawda, boskiego planu, odkrywania go wtedy, kiedy staje się na czasie. Nie wszystko, nie mówcie o tym aż do mego zmartwychwstania, czyli powstrzymajcie świadczenie o tej prawdzie do pewnego czasu. Czyli właśnie to tak, oni się przekonali o tej zasadzie na własnej skórze. Piotr, jeden z tych dwójki, która żyła dłużej i działała, niebawem otrzymał postępującą prawdę jaką? O rozpoczęciu przyjmowania pogan do tego samego zbawienia, co Żydzi. Znowu otrzymał to w formie widzenia o zwierzętach czystych i nieczystych. Dzieje apostolskie, 10 rozdział. Zobaczmy, jak Bóg lubi takimi widzeniami, symboliką się posługiwać. Nawet w czasach Nowego Testamentu. Coś ma Piotrowi do powiedzenia, nie powie mu wprost, tylko da mu wizję. O ptaka. I zrozumiesz albo nie zrozumiesz. Piotr zrozumiał, od razu wiedział, o co chodzi. Ale było to poprzez wizję. A ten drugi Jan, ten drugi z tej trójki, która żyła dłużej, no Jan żył najdłużej z apostołów, będąc na wyspie Patmos, utrzymał całe serię, już nie tylko jedną wizję, jak Piotr, o zwierzętach czystych, ptakach czystych, nieczystych, tylko całą serię wizji, całą serię różnych wizji, w których widział aniołów, trony, miasta, świeczniki, błyskawice, trzęsienia ziemi, tłumy, bestie i tak dalej, z których zdecydowana większość, choć wtedy pokazana Janowi na wyspie, miała czekać na wyjaśnienie przez wiele, wiele wieków. Bo ani wtedy, ani nawet zaraz potem nie miała stać się na czasie. Dzisiaj rozumiemy ogromną większość objawienia, ale wciąż jeszcze niepełne 100%. Wciąż jeszcze niepełne 100%. Ta wizja z góry przemienienia pozostawała w pamięci i sercu apostołów jeszcze przez wiele lat później. Czytaliśmy już 2 Piotra 1, 16, 18. Piotr wspomina ją, tą wizję, że tam byli i widzieli. Do końca życia na pewno ją pamiętali. A pamiętają ją zapewne także i teraz. Ci dwaj apostołowie, ci trzej apostołowie, gdy na własne oczy już widzą chwałę Jezusa pokazaną w wizji na górze, gdyż oni też dostąpili tej chwały. Pamiętamy, że Eliasz też tam się chwale ukazał. Nie zostaliśmy za bardzo na tą chwałę, bo tam nic nie było więcej opisane, ale i Mojżesz, i Eliasz mieli jakąś chwałę, w której się okazali, z pewnością mniejszą niż chwałę Jezusa. Choć nas nie było tam wtedy na górze z Jezusem, ten opis jest także zachętą i wzmocnieniem dla nas wiele, wiele wieków później żyjących, ponieważ bez względu na to, w jakich obecnie jesteśmy warunkach i co się z nami teraz dzieje, musimy, tak jak wszyscy z ludu Bożego, codziennie walczyć z grzechem, błędem, samolubstwem, światowością, szatanem, jego upadłymi aniołami, których on używa, żeby nas podstawić nam nogę i doprowadzić do upadku. Ponieważ tak jak wszyscy przed nami, jeszcze w przyszłości po nas, musimy rozwijać podobieństwo do charakteru Jezusa, bez czego nie można będzie zobaczyć chwały naszego Pana z tej wizji. Bo aby zobaczyć tę chwałę, trzeba znaleźć się w Jego Królestwie. I nawet jak będziemy kiedykolwiek tylko w ziemskiej fazie Królestwa, to i tak zobaczymy tę chwałę poprzez chwałę tej widzialnej ziemskiej części Królestwa, poprzez doskonałość starożytnych godnych. Zobaczyć doskonałego człowieka, takiego Abrahama na przykład w wieku tysiąclecia, będzie wspaniałym przeżyciem. Móc skorzystać z jego mądrości, która będzie nie tylko jego mądrością, ale będzie z nieba, tak? Poprzez wizję, tak? Starcom będą się śnić widzenia, młodzieńcy będą mieli odwrotnie, wizję dla starców, a widzenia dla młodzieńców, więc komunikacja z fazy duchowej do nich będzie przechodziła i oni będą objawiać. I znowu widzimy kontakt, przekazywanie prawdy w wieku tysiąclecia nie będzie dla ogółu ludzkości każdego indywidualnie. Starcy, młodzieńcy. Jedni będą mieli widzenia, drudzy będą mieli wizję, tak Bóg będzie przekazywał prawdę. No i niech się znajdzie ktoś, a na pewno tacy mogą być, bo takich dzisiaj mamy bardzo wielu. Ja niezależnie od książąt Starego Testamentu, których tu Boże używasz, będę poznawał Twoją prawdę. Przecież ja nie potrzebuję od nikogo, żeby mi coś tłumaczył, wyjaśniał. Ja sobie otworzę Biblię, albo nawet te księgi nowe, które napiszesz na potrzeby wieku tysiąclecia i ja wszystko będę wiedział. No, znowu będą tacy, których Bóg będzie używał i przez nich podawał prawdę. Tak Bóg lubi. Bóg lubi służyć innym i lubi, jak inni służą innym. Tak to zredagował. To nie jest to, że ci są lepsi i gorsi, tylko że ci, którzy mają lepszy, większy, piękniejszy charakter, są przez niego używani do błogosławienia innych, żeby też mieli tak piękny charakter. Nie budujmy tutaj też żadnych namiotów. To, co Piotr chciał zrobić. Chociaż mogą dawać one złudzenie pokoju i bezpieczeństwa, są tymczasowe i przeminą razem z tym światem, pozostawiając nas jedynie z jakimś charakterem. Jakimś charakterem. Jakim? Takim, jaki do chwili śmierci rozwiniemy. A on jest jedyną rzeczą, która z tego życia przejdzie poza grób i jedyną rzeczą, która wróci z nami w zmartwychwstaniu. Wizja ta pokazuje i potwierdza, że pewnego dnia obecne warunki zmienią się zupełnie. Będziemy mieli nowy rząd, który usunie zło z ziemi, a każdego grzesznika chętnego do współpracy z klasami królestwa podniesie z błota upadku i postawi na twardym gruncie doskonałości. Oby to stało się jak najszybciej wobec wszystkich z nas. Tego nam wszystkim życzę i dziękuję za uwagę.